Przeżywamy kolejny dzień, w którym upamiętniamy Powstanie Warszawskie, tych dni 63. Powstanie, które miało trwać zaledwie kilka dni, trwało ponad 2 miesiące, kiedy to powstańcy walczyli jakże osamotnieni przez te 63 dni. Celem tej walki była niepodległa Polska. Wolna od niemieckiej okupacji, wolna od dominacji sowieckiej. Dziś chcę powiedzieć o tym szczególnym momencie Powstania Warszawskiego, bo każdy dzień powstania był jakże przesiąknięty ofiarą, przede wszystkim ludzką ofiarą. Był przesiąknięty również tymi zniszczeniami materialnymi, ale cóż to jest wobec ofiary ludzkiej? I na szczególny moment chcemy zwrócić uwagę podczas naszych dzisiejszych rozmów. Temat naszego spotkania to rzeź woli w czasie Powstania Warszawskiego. W naszym studiu bardzo serdecznie witam naszych drogich gości. Są nimi ojciec redemptorysta, ojciec doktor habilitowany Paweł Mazanka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor książek Redemptoryści Woli oraz Boję się śmierci pod gruzami, Sakramentki i Redemptoryści Powstaniu Warszawskim. Ojcze profesorze, bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Wielką radością jest dla nas obecność pana redaktora Piotra Guszczyna, autora książki Rzeź Woli, Zbrodnia Nierozliczona. Witamy panie redaktorze.
Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie i możliwość opowiedzenia o tym temacie.
Między tymi pierwszymi dniami praktycznie sierpnia i Powstania Warszawskiego 1944 roku na ulicach, w podwórzach, domach, fabrykach, szpitalach, przede wszystkim woli, ale również wspomnijmy o ochocie, która także poniosła jakże potężne straty. Doszło do bezprzykładnej w dziejach II wojny światowej zorganizowanej, i trzeba tak to nazwać, masakry ludności cywilnej. Akcja wyniszczenia miasta była odpowiedzią na wybuch Powstania Warszawskiego, ale jej przyczyny tkwią znacznie głębiej. I o te przyczyny zapytamy pana redaktora. Panie redaktorze, gdzie się jej doszukiwać? Tak, odpowiedź na wybuch powstania, ale te przyczyny są znacznie głębsze.
Oczywiście tak. Reakcją przywódców III Rzeszy, czy właściwie tego głównego przywódcy, czyli Adolfa Hitlera, na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego był rozkaz wydany 2 sierpnia Warschau wird glatt rasiert, czyli Warszawa ma być zrównana z ziemią i nie wolno brać jeńców. A jeńców, pod pojęciem jeńców tutaj władze hitlerowskie miały wszystkich, uważały, czyli kobiety, dzieci, ich też należało wszystkich pozabijać. I dowódcy niemieccy na terenie Warszawy wykonywali ten rozkaz, jedni literalnie, dosłownie, tak jak Heinz Reinefart, który był dowódcą grupy wojsk niemieckich na terenie dzielnicy Wola, a drudzy, czując, że zbliża się koniec wojny i że ta wojna będzie przegrana przez Niemców, nie do końca wykonywali ten rozkaz, choć oczywiście nie było to z sympatii dla Polaków, tylko z myślą o własnym losie po przegranej wojnie. Tak było na ochocie i skutek tego liczba ofiar na ochocie była niższa, choć też straszliwie wysoka, bo to jest kilkanaście tysięcy zamordowanych niewinnych ludzi. W większości takich, którzy nie byli żadnymi wrogami dla III Rzeszy, nawet gdyby chcieli być, bo mówimy tu o matkach z dziećmi, starcach. Młodych mężczyzn tam było stosunkowo niedużo, bo oni byli ofiarą okupacji wcześniej, uciekali często, bo spodziewali się represji, a kobiety uważały, że raczej są bardziej bezpieczne w czasie działań wojennych. Bo ta zbrodnia też z punktu widzenia wojskowego niego było absurdem. Ona nie służyła celowi wojsk niemieckich, czyli stłumieniu powstania, no bo ona tylko spowodowała wzmocnienie oporu wojsk powstańczych i ucieczce, i spowodowała ucieczkę ludności na stronę powstańczą, tym samym wzmacniającym, bo stąd rekrutowano następnych powstańców, czy kobiety, które też przecież walczyły oczywiście w służbach pomocniczych, ale to też było bardzo ważne i w ogóle zaplecza powstańczego. Ale te przyczyny, tutaj jak ojciec redaktor zaznaczył, było dużo wcześniej, wcześniejsze. Oczywiście podstawową przyczyną jest rasizm, ideologia nazistowska, która prezentowała Polaków jako podludzi, untermenschów, a Niemców jako übermenschów, ludzi mniej wartościowych. Ale jeśli to polscy historycy to już dość dobrze opisali, że to nie tylko chodzi o ten nazistowski rasizm, bo nie wszyscy Niemcy wyznawali tę ideologię, ale uprzedzenia antypolskie były bardzo głębokie, większości, przeważającej większości społeczeństwa niemieckiego. To było jeszcze z czasów zaborczych, sprzed pierwszej wojny światowej, takie wpajane uczucie lekceważenia i pogardy dla Polaków. Później, po przegranej pierwszej wojnie światowej, kiedy Niemcy straciły duże tereny na rzecz Polski, w sensie, no my odzyskaliśmy Poznań, Pomorze i Górny Śląsk, nasze ziemie, ale oni uważali to za straszliwą zbrodnię na narodzie niemieckim, to hańba Wersalu, tak to nazywali. Do tej pogardy doszła też nienawiść i jeden z polskich historyków, profesor Król, mówi, że to było połączenie ignorancji z nienawiścią, czyli coś, co skutkuje najgorszymi właśnie tego typu działaniami, bo ci sprawcy nie widzieli w tych mordowanych kobietach i dzieciach ludzi, równoprawnej istoty ludzkiej. I to jest bardzo wiele przejawów takiej nadgorliwości w sadyzmie, bo ja sobie też tak wyobrażam, że jak żołnierz dostawał rozkaz bardzo przecież nieprzyjemny mordowania kobiet i dzieci, no to jeśli był służbistą i fanatykiem, to wykonywał, ale gdy mógł uniknąć tego, to tego nie robił. A nie, tu były takie sytuacje, że wielu z tych ludzi, z tych żołnierzy, no starało się po prostu zadać jak najwięcej cierpienia, czyli wymordować jak najwięcej ludzi. Były oczywiście też przypadki przymykania oczu, ale w tych pierwszych dniach dominowały jednak akty takiego sadyzmu. I to jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Ta zbrodnia była robiona na chłodno. To nie był jakieś takie szaleństwo. Ja powiedziałem, że to był absurd w sensie celowości działań wojennych, ale sam przebieg był robiony naprawdę na zimno, bo to większość tych zbrodni popełniono tam, gdzie nie toczyły się żadne działania wojenne. Ci ludzie nawet się tego nie spodziewali, bo mieszkali w spokojnej okolicy. I tak dom po domu, ulica po ulicy, można z zegarkiem godziny wskazać, kiedy to miało miejsce na mapie. I to się po prostu ta fala śmierci się przesuwała z zachodu na wschód, tak kwadrans po kwadransie. W sposób, można powiedzieć, przemysłowy.
Tak, jeśli można jeszcze tutaj dodać te przyczyny, troszkę no te przyczyny poza naturalne. Chyba mogę tak powiedzieć, że no jest jeszcze, drodzy Państwo, osobowa siła zła, która się nazywa szatanem czy diabłem. I jak czyta się wspomnienia, czy słucha się wspomnień tych, którzy przeżyli to piekło, to no, dochodzimy do wniosku, że ci, którzy to robili, te mordy, to jawią nam się jako ludzie spoza gatunku ludzkiego. Takie istoty spoza gatunku ludzkiego. Może będziemy mieć okazję wspomnieć kilka przykładów tych straszliwych mordów na dzieciach, na starcach. To rzeczywiście, tak jak się rozmawia ze starszymi ludźmi, to mówią, że to byli jakby istoty spoza gatunku ludzkiego. No bo normalny człowiek, nawet właśnie owładnięty jakąś straszną nienawiścią, no, że się dopuszcza. Czyli tam gdzieś może w tle ostatecznie jest to dzieło szatana, który tak również działał, mając mało czasu, jak mówi nam objawienie Pismo Święte.
Ja tutaj dodam, jako historyk nie mam takich kwalifikacji, żeby mówić w tym kontekście, o którym mówił ojciec profesor, ale ja dodam, że jeśli chodzi o duchownych, księży i siostry zakonu, osoby konsekrowane, to habit nie chronił. Habit prowokował, prowokował zadawanie śmierci. Kilkadziesiąt osób, osób konsekrowanych, właściwie prawie wszystkie, które wpadły w ręce Niemców, poza nielicznymi dwoma chyba, czy kilkoma przypadkami na woli, wszystkie te osoby zostały zamordowane. Habit był równy z wyrokiem śmierci, można powiedzieć.
Wola, dzielnica wówczas robotnicza. Wtedy właściwie na peryferiach miasta zapłaciła za powstanie najwyższą cenę. Cenę, jaką było życie, różnie szacuje się, ale te liczby są przeogromne. Przeogromne. Rozkaz Hitlera i Himmlera brzmiał bardzo jasno. Każdego mieszkańca należy zabić, nie brać żadnych jeńców. I do realizacji tego rozkazu wybrano, to też znamienne, nie byle kogo, ale komanda zwyrodnialców, kryminalistów i największych zbrodniarzy pod wodzą Oskara Dillewangera. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak?
Ojcze, to jest właśnie mit, który należy sprostować.
I o tych mitach chcemy też właśnie powiedzieć.
Brygada Dillewangera, owszem, uczestniczyła. Tych zwyrodnialców, wbrew mitowi, aż tak dużo wcale tam nie było. Tam przeważali żołnierze krnąbrni i niesubordynowani. Tacy, którzy trafili za karę do tej jednostki, na przykład, bo się upili na służbie, albo kłócili się z oficerem. Czyli powiedzmy, ludzie wcale nie zbrodniarze. Ludzie, powiedzmy, żołnierze zazwyczaj są młodzi ludzie. No, może chuligani, ale nie zbrodniarze. To jest straszne. Oskar Dillewanger rzeczywiście był zwyrodnialcem, ich dowódca. Część kadry dowódczej to też byli tacy zwyrodnialcy i sadyści. Natomiast ta jednostka składała się z ludzi wcale nie takich normalnie złych, ale oni zadawali cierpienie, oni mordowali. Ale nie to jest najgorsze w tej opowieści. Jednostka Dillewangera, oni mieli się zrehabilitować w walce i byli na froncie. Popełnili tam masę zbrodni wojennych, natomiast zbrodnie ludobójstwa, czyli mordowanie tych cywilów na zapleczu, bo najwięcej mordów było tam, gdzie nie toczyły się żadne walki, gdzie nie było żadnych powstańców, zadał kto inny. Taki, to się tak mówi w terminologii wojskowej, kombinowany batalion policyjny. To były zebrane cztery kompanie policji z terenu Wartegau, czyli dzisiejszej naszej Wielkopolski łódzkiego, wtedy to był teren wcielony do Rzeszy, złożone z rezerwistów, czyli mężczyzn w wieku 35-45, może trochę starszych, którzy nie nadawali się do służby frontowej, za to doskonale, jak się okazało, nadawali się do mordowania bezbronnych kobiet i dzieci. I co jest straszne? Kim ci ludzie byli w cywilu? Wiemy to dobrze, bo akurat ich akta są dostępne. W cywilu byli bardzo zwykłymi ludźmi. Rzemieślnikami, urzędnikami, jakimiś pracownikami różnego rodzaju instytucji samorządowych, państwowych i tak dalej. Czyli tacy szarzy, można powiedzieć, ludzie z ulicy, którzy z powodu fanatyzmu i posłuszeństwa takiego ślepego, fanatycznego, zamienili się w ludobójców w Warszawie. I właśnie To jest rzecz straszna, bo my mówimy rzeź woli, ale na przykład historycy, którzy to badają, zwracają uwagę, to trudno jest to nazwać rzezią, w tym sensie, że rzeź nam się, na przykład profesor Gawin z Muzeum Powstania Warszawskiego bardzo to podkreśla, rzeź nam się kojarzy ze średniowieczem, z jakimiś takimi oszalałami, barbarzyńskimi wojownikami, którzy wpadają do grodu i mordują, jak popadnie, mieszkańców. Nie, to był przemysłowo zaplanowana zbrodnia, tak jak mówiłem, ulica po ulicy. To było robione niestety na zimno. To jest straszne.
Tutaj również wspomnieliśmy o tej wielkiej ofierze, którą złożyły także osoby duchowne, które w ogóle podczas wojny jakże ucierpiały. Ilościowo to jest jakże wiele procent duchowieństwa sióstr zakonnych, które oddały życie. I 6 sierpnia, za 2 dni, będziemy również przeżywać 77. rocznicę, kiedy to 30 zakonników, redemptorystów zostało również rozstrzelanych właśnie podczas rzezi woli. Dlaczego oni oddali życie? Ojcze, profesorze, jakie były tutaj pobudki? Wiele mówi się o patriotyzmie, ale ten aspekt miłości tutaj też trzeba podkreślić. W jakim kontekście?
Tak, dziękuję za to pytanie i ten wątek, który ojciec wcześniej dotknął, to znaczy ofiara księży w czasie wojny ostatniej, bo przyznam się, że gdy rozmawiam z ludźmi, którzy się interesują, z kapłanami, a nawet zdarzyło mi się z profesorami historii i zadałem takie pytanie, ilu księży zginęło i osób duchownych, zakonnic w czasie II wojny światowej? No, dużo. No, a gdzie najwięcej? Gdzie najwięcej rozstrzelano kapłanów w II wojnie światowej? No, jeden mi profesor mówi, no tam gdzieś, wiesz, na północy koło Gdańska, tam kilkadziesiąt osób. I takie właśnie są odpowiedzi dosyć ogólne. A więc, drodzy radiosłuchacze, może by warto właśnie tak ukonkretnić, może zapamiętać przynajmniej z tej audycji, to tak bym proponował i prosił, że w czasie II wojny światowej zginęło około 3010 kapłanów sióstr zakonnych braci, osób duchownych, nazwijmy to. Te liczby się uzupełnia, znaczy one wzrastają, bo badania wciąż trwają, ale na obecną chwilę mamy ponad 3000, dokładnie 3010 osób, czyli to jest, proszę Państwa, 21% duchowieństwa. I to nam daje największy procentowo stratę wśród wszystkich zawodów i profesji w Polsce. Procentowo, powtarzam, bo nauczycieli więcej zginęło, około 8000. Ale procentowo największe straty w czasie II wojny światowej poniosło duchowieństwo. I może niech wybrzmi tutaj, może tylko wybrzmią dwa miejsca. Otóż 16 października 1939 roku koło Starogardu Gdańskiego, to w Lesie Szpęgawskim, rozstrzelano w jednego dnia 35 kapłanów, a 11 listopada rozstrzelano 60 księży i zakonników koło Bydgoszczy, w dwóch miejscach, w Paterku i w lesie pod Łobrzenicą. I dodajmy, że największe straty poniosła diecezja chełmińska, bowiem spośród 701 kapłanów zamordowano 380. I zwróćmy uwagę, że te morderstwa, te rozstrzeliwania, one dokonały się na jesieni 1939 roku, a więc no przecież ci kapłani teoretycznie no nie byli ani praktycznie zaangażowani w jakiś sabotaż, w jakąś walkę, nie. To była właśnie z premedytacją działanie nazistów, aby wyniszczyć inteligencję. I może tylko jeden cytat. W listopadzie 1939 roku hitlerowcy w specjalnym dokumencie, w którym omawiano metody walki z narodem polskim, sprecyzowali pojęcie inteligencji polskiej. Bo należy przede wszystkim wyniszczyć inteligencję. No oni byli w tym swoim szaleństwie precyzyjni i zaliczono do niej, cytuję, przede wszystkim polskich księży. Na pierwszym miejscu, proszę Państwa. Następnie nauczycieli, lekarzy, oficerów, wyższych urzędników, wielkich kupców i tak dalej. A więc zwróćmy uwagę, podkreślam to może trochę dlatego, że no dzisiaj doświadczamy w niektórych mediach ataku na kapłanów. No, bolejemy nad każdym jakimś upadkiem. My, kapłani, którzy no staramy się żyć uczciwie i takich kapłanów jest oczywiście, są setki, tysiące proboszczy, duszpasterzy, znamy ich w naszych parafiach. Bolejemy nad każdym, jeżeli ktoś upadnie, ale no proszę Państwa, właśnie to są jakieś tam wyjątki. Zauważmy, że 21% duchowieństwa zginęło. Uderzyli hitlerowcy najpierw kapłanów, najpierw duchowieństwo, bo wiedzieli, jak ksiądz kardynał Wyszyński mówi, że możemy się od naszych wrogów uczyć, w tym sensie, no jak oni chcą zniszczyć naród, jakimi metodami, uczyć w tym sensie, że mieć taką ilustrację, o, Także, że to tak tytułem tego właśnie takiego wstępu. A jeżeli wracając króciutko tylko do ojców redemptorystów, to rzeczywiście było to ta masakra 6 sierpnia w Przemienienie Pańskie. Ale bardzo ciekawa rzecz, że oni zginęli, i to chyba po raz pierwszy publicznie to mówimy, oni zginęli, proszę Państwa, redemptoryści zginęli 6 sierpnia, to była niedziela, Przemienienie Pańskie, ale również zginęli w dzień świętego Alfonsa. A dlaczego? Bo świętego Alfonsa obchodzimy 1 sierpnia, niedawno obchodziliśmy. Ale zachowały się ogłoszenia, bo niestety kronika została spalona, klasztorna, ale zachowały się ogłoszenia parafialne, które ze czcią przechowujemy w naszym archiwum na Karolkowej, i tam w tych ogłoszeniach czytamy w ten sposób, może tylko takie krótkie zdania, że uroczystość świętego Alfonsa ze środy, bo pierwszego to była środa, przeniesiona jest na niedzielę. Na przyszłą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego, czyli na 6. I to jeden właśnie, dokładnie Dawid Poniewierski, który był w naszym zespole, to zauważył i powiedział, no czy oni zginęli i w uroczystość świętego Alfonsa i Przemienienie Pańskie, bo zginęli rankiem 6 Przemienienie Pańskie. I drodzy Państwo, no ta historia jest znana, tylko krótko przypomnę, może zwracając uwagę na to, co ojciec powiedział, że oni zostali do końca z ludźmi, właśnie na tej Karolkowej w klasztorze. Ludzie okoliczni gromadzili się w kościele, w klasztorze. Liczyli, że łatwiej, może większe szanse mają, zresztą słusznie, no, będąc razem i w kościele, w klasztorze. No ale niestety Niemcy, właśnie ta grupa Oskara Dirlewangera tutaj podeszła, Wolską otoczyła kościół w nocy z 5 na 6. Padła krótka komenda, niech ktoś wyjdzie, kto zna niemiecki, i wyszedł ojciec przełożony i ojciec Miller, współbrat, i powiedzieli 15 minut na opuszczenie całego kompleksu. No i wyszli ojcowie, wyszli świeccy ludzie, i naszych ojców zaraz i mężczyzn popędzono 800 metrów w kierunku świętego Wojciecha i tam oddzielono ich. Naszych ojców od razu naprzeciw świętego Wojciecha wprowadzono na taki niewielki skwer maszyn rolniczych. Tam jest obecnie pomnik upamiętniający to rozstrzelanie, i ten młody SS-man, gestapowiec, młodzi byli podobno najgorsi, jeśli tak można powiedzieć, mówi: wychowałeś bandytów, a mieliście lepiej niż księża w Niemczech. Ich werde euch wie Hunde erschießen. Rozstrzelam was jak psów. I każdemu z tyłu podchodził, strzelał w tył głowy, powoli, nie spieszył się. Ojcowie spokojnie, twarzą do kamienicy stali, jak mówią świadkowie, szeptali modlitwę, zastrzelił wszystkich, zostawił ojca przełożonego i tak jeszcze nasycił się kilka minut tym widokiem, tą krwią na tych habitach, i w końcu zaszedł przełożonego z przodu, strzelił, wymierzył w twarz mu, w czoło, i strzelił, zabijając całą wspólnotę 30 redemptorystów. I proszę Państwa, no, był to największy mord na osobach zakonnych męskich, nie tylko w Polsce, ale z tego, co nam wiadomo, w całej II wojnie światowej. Nie było większego mordu, żeby 30 zakonników w ciągu jednego dnia zostało rozstrzelanych i spalonych. Braci jezuitów, ojców, zginęło 16 2 sierpnia. Była też straszna ofiara. A jeśli chodzi o siostry zakonne, mamy również wstrząsające siostry sakramentki ze Starego Miasta, ale to może później opowiemy o tym, bo to jest też mało znane, a wstrząsające wydarzenie. I teraz proszę ojca, tylko pozwólcie, skonkluduję, dlaczego oni zginęli, bo tu jest pytanie, czy można ich beatyfikować. Idziemy w tym kierunku beatyfikacji tych ojców, bo oni zginęli z pobudek religijnych i patriotycznych, bo niektórzy mówią, że nie, to oni zginęli z pobudek tylko patriotycznych. No, raz na zawsze by trzeba to próbować obalić, ten mit. Otóż proszę Państwa, oni zginęli z trzech powodów religijnych. Po pierwsze, pracowali duszpasterską. Świadkowie mówią, że do końca spowiadali. Konfesjonały były oblegane 31 lipca, 1 sierpnia. Mówiła mi jedna pani, która żyje na ulicy Ciasnej w Warszawie, jako 14-letnia przyszła do kościoła na Karolkowej i spotkała kolegę, 16 lat miał, gdzieś 16 jakoś tak, i zapytał mnie, a ty dokąd idziesz? Ona mówi, ja do powstania. A on tak spojrzał na mnie poważnie i powiedział, a u spowiedzi byłaś? Zobaczcie państwo, jaka ta młodzież była. 16 lat chłopak, nie? Powiedział do niej poważnie, a czy ty byłaś u spowiedzi? I ona mówi, weszła do kościoła, ojcowie siedzieli we wszystkich konfesjonałach, jakie były, i byli ale, a więc duszpastersko. Proszę państwa, otworzyli klauzurę. Wtedy to była pewna też, no, pewien ewenement. To znaczy wpuścili tych ludzi do klasztoru, do piwnic, gdzie tylko mogli, i dzielili się no, skromnym pożywieniem, bo przecież tam były dzieci, kobiety i tak dalej. I klerycy, ojcowie uwijali się tych naszych wiernych, bo to jeszcze parafia, jeszcze to nie można powiedzieć parafianie, bo parafia była w 52 roku erygowana, ale wśród tych naszych wiernych pomagali, no żyli jak jedna rodzina, wytrwali do końca, no liczyli, że może jakoś przeżyją, a więc oni realizowali akt miłości, no było, to była miłość, no ta zwykła, codzienna miłość, i my dziękujemy ojcom, że oni nie uciekli, mimo że byli ostrzegani, mamy świadka, który przyleciał, mówi, ojcowie, uciekajcie, bo wszystkich mordują. A jednak nie uciekli. A więc to jest ten drugi aspekt miłości. Trzeci aspekt, proszę państwa, oni zginęli z pobudek religijnych, to może dla wszystkich to jest tak w pełni zrozumiałe, ale to była też realizacja ślubu posłuszeństwa. Bowiem przełożony i rada, bo tak w domu jest, że przełożony i rada domowa, no zadecydowała, że zostajemy. Nie wszyscy byli za tym. Byli tacy ojcowie, którzy mówili, że zwolnić kleryków, ale ojciec Malisz na przykład i inni, ale jednak przełożony powiedział i wszyscy, realizując ten ślub posłuszeństwa, zostali i zginęli. A więc no, to też jest ten element religijny, więc, a to oczywiście nie wyklucza elementu patriotycznego, bo dwóch naszych ojców było kapelanami AK. I oni dostali też przydział, do, żeby dołączyć do jednostek bojowych, ale no niestety poszli i wrócili, bo nie mogli znaleźć, bo jakoś tam nie było dobrej łączności. Wrócili i zginęli właśnie razem. Także te elementy patriotyczne oczywiście były, ale te elementy religijne jak najbardziej, po prostu z miłości, tak jak wielu też i świeckich osób, które wzajemnie sobie pomagały. Także nasi zostali rozstrzelani, spaleni i zostały tylko nieliczne po nich fragmenty, różańcy, kluczy i medale, które mamy przy pasie jako redemptoryści, to po nich pozostało, jeśli chodzi z tych materialnych rzeczy.
Patrząc na tą tragedię, która dotknęła Wolę, Ochotę, patrząc również na tą brutalność, której się dopuszczali kaci Warszawy, pytanie rodzi się o sprawiedliwość. Czy ta sprawiedliwość w jakimkolwiek stopniu no, została wymierzona tym wszystkim, którzy dopuszczali się, przynajmniej byli decyzyjnymi co do tych tragicznych wydarzeń, panie redaktorze?
Nie, absolutnie. Dosłownie nikt nie został skazany za zbrodnie popełnione na terenie Woli i Ochoty. Z tych dowódców niemieckich sprawiedliwość w pewnym sensie dosięgła Oskara Dirlewangera, bo on zginął, to też nie jest pewne na 100%, ale historycy przyjmują, że to jest najbardziej prawdopodobna wersja jego śmierci, że w roku 45 został pobity na śmierć, mówiąc brutalnie, zatłuczony przez Polaków, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, którzy tuż po wojnie zaciągnęli się na służbę francuską i byli wartownikami w obozach jenieckich w służbie francuskiej. Ktoś powiedział tym ludziom, ludziom, że to jest ten zbrodniarz Dirlewanger. Natomiast Heinz Reinefarth, no to jest słynna i skandaliczna sprawa, no bo on zrobił karierę polityczną po wojnie w Republice Federalnej Niemiec. Jako jedyny generał policji SS był burmistrzem małego miasta, ale bardzo prestiżowego miasta, bo miasto Westerland na wyspie Sylt to jest najmodniejszy niemiecki kurort nad Morzem Północnym. No, nie ma drugiego takiego nadmorskiego kurortu, który mógłby się z tym Westerland liczyć, więc to nie jest tak, że on się ukrył w jakiejś małej dziurze, tylko po prostu był w eksponowanym miejscu. Później no, trochę go pewność zgubiła, bo postanowił wystartować w wyborach do Parlamentu Krajowego Landu Schleswig-Holsztyn, no i wtedy tam wybuchła afera, bo to też propaganda NRD-owska, która skądinąd posługiwała się prawdziwymi zarzutami, choć NRD tutaj też, mówiąc kolokwialnie, ma za uszami różne ukrywanie różnych zbrodniarzy. No i to on się wtedy musiał wycofać z życia politycznego, ale do końca życia żył tam sobie otoczony szacunkiem współobywateli i pracował jako adwokat. Dobrze mu się w każdym razie wiodło. W latach 60. prokuratura kraju Schleswig-Holsztyn no, pod naciskiem opinii publicznej rozpoczęła postępowanie przeciwko Reinefarthowi. Ale tak to wszystko robiła, żeby zamieść tę sprawę pod dywan i Reinefarthowi nic się nie stało. I to jest taka historia kuriozalna, która się wtedy wydarzyła, bo gdy ta sprawa była głośna, do jednego z czasopism niemieckich List w sprawie woli przysłał taki profesor, który nazywał się Thieme. On był profesorem uniwersyteckim, wykładowcą prawa, czyli no, osobą szanowaną i wszystko, co wskazuje, wiarygodną. Tenże profesor Thieme jako w czasie wojny był jako rezerwista oficerem artylerii, która stała pod Warszawą, miała ostrzeliwać cele powstańcze. To była ciężka artyleria, więc oni stali pod Warszawą, a Thieme jako oficer musiał podjechać do Warszawy, żeby wziąć namiary dla tej artylerii, odebrać rozkazy i tak dalej. I on spotkał się z Reinefarthem i widział wszystko, co się działo na Woli. Łącznie słyszał te sadystyczne deklaracje Reinefartha, że ma więcej jeńców niż amunicji, nie może w związku z tym, czego Reinefarth żałował, rozstrzelać. I profesor Thieme w latach 60. napisał list o tym. Opisał to, co widział, list do prasy. List został opublikowany i obrażony Reinefarth wytoczył profesorowi Thieme sprawę o obrazę. I jak myślą państwo, jak to się skończyło? Kto wygrał tę sprawę? No trochę tak pytanie retoryczne. Wygrał Reinefarth. Profesor Thieme przegrał sprawę o obrażenie zbrodniarza. No i tak było. No, za żadnej sprawiedliwości absolutnie na żadnym stopniu nie było. Przy czym też takim kuriozum jest, ta prokuratura wykonała bardzo solidną pracę, trzeba powiedzieć, bo ona przesłuchała bardzo dużo ludzi, którzy świadków ze strony niemieckiej, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy walczyli na Woli i mordowali przede wszystkim ludzi, bardziej mordowali niż walczyli. Oczywiście każdy z nich mówił, że tam nie pamięta, albo że on w ogóle to nie strzelał, ale mówił o innych na przykład i z całości jednak układał się dość ja czytałem te akta, kształtował się bardzo jasny obraz tego, co się wydarzyło na Woli, ale prokuratura mimo tego zebrania tego ogromnego materiału dowodowego uznała, że nic się nie da udowodnić i w ogóle nie ma żadnej sprawy.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Temat, który podejmujemy, rzeź Woli w czasie Powstania Warszawskiego. Naszymi gośćmi są ojciec doktor habilitowany Paweł Mazanka, redemptorysta, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor książek Redemptoryści Woli oraz Boję się śmierci pod gruzami, Sakramentki i Redemptoryści po Powstaniu Warszawskim oraz pan redaktor Piotr Górsztyn, autor książki Rzeź Woli, Zbrodnia Nierozliczona. Serdecznie zapraszam drugich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 40 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 4 minuty po godzinie 22:00 Powstanie Warszawskie, utwór w wykonaniu Jana Pietrzaka.
Wierzę głęboko w sens ofiary Baczyńskich, Gajcych za Warszawę. Gdy płynął krwią północy Paryż, musieli dać świadectwo krwawe. Żoliborz, Wola, Śródmieście, Mokotu, nie było odwrotu. Wierzę w straceńczych walk celowość tych, którzy walcząc umierali. Gdy Europy mapę nową za zgodą świata kreślił Stalin, Żoliborz, Wola, Śródmieście, Mokotu, nie było odwrotu. Wierzę w dziejową moc barykad i skrótu usypanych mogił, bo wielkich mocarstw polityka nie zostawiła innej drogi. Żoliborz, Wola, Śródmieście, Mokotu, nie było odwrotu. Wierzę naprawdę w sens powstania, w honor i śmierci ból ogromny, czas za ojczyznę umierania to lekcja życia dla potomnych. Żoliborz, Wola, Śródmieście, Mokotu, nie było odwrotu. Mokotu, Śródmieście, Żoliborz, Wola, pochylmy czoła.
Jan Pietrzak w utworze Powstanie Warszawskie. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat rzeź woli w czasie Powstania Warszawskiego. Naszymi gośćmi są ojciec profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, oraz pan redaktor Piotr Gursztyn. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Ewa z Krakowa. Proszę ojca. Tak się złożyło, że mieszkałam tutaj, gdzie mieszkam, mieszkała również pani, która właśnie pochodziła z Warszawy i mieszkała na Woli. I wszystko to, co ja dzisiaj słyszę, ja słyszałam od niej. Może nie wszystko już pamiętam, bo ona już parę lat temu dość dawno umarła, ale tak faktycznie było. Z tym, że ona mi opadała taką rzecz, że właśnie byli już wyrzuceni z kamienicy, stali z rękami, stali tyłem do tych tam powiedzmy Niemców, którzy jeździli tam na tych motorach i strzelali, ale ręce mieli już przygotowane, już te ręce musieli trzymać wysoko tam na ścianach. I tak się złożyło, że w pewnym momencie ona się zorientowała, że jest jeszcze chwila czasu. Gdzieś tam wpadła do tej kamienicy na podwórko, bo widziała, że w poprzedniej kamienicy na podwórku strzelali tych sąsiadów i wszyscy leżeli jeden na drugim. Ale jak ona wychodziła z tej kamienicy, to widziała, że jakaś ręka tam się ruszała i ona tam wpadła i wyciągnęła chłopaka stamtąd spod tych trupów. I jak wyszła już razem z tym chłopakiem, okazało się, że przyjechał na motorze podobno z taką przyczepą jakiś Niemiec i tak strasznie po niemiecku wyzywał właśnie tych takich żołnierzy, którzy strzelali, bo tam już z tej kamienicy poprzedniej już byli, tylko nie wiem dlaczego tam w podwórku byli zastrzeleni, a ich wyrzucili na zewnątrz. I strasznie podobno tam na nich krzyczał, wyzywał ich i oni przestali strzelać. I wtedy ta pozostała ludność, która tam widocznie była już przygotowana, poszła w stronę tegoż kościoła, o którym tu dzisiaj słyszę. Ja mówię, ja nie jestem w stanie zapamiętać dokładnie wszystkiego, ale tyle pamiętam. Poszli tam w stronę do tego kościoła, tam w tym kościele właśnie pozwolono im zostać i wszystko to, co tutaj ksiądz mówił i pan profesor mówił, wszystko to tak samo, tak właśnie wyglądało. Wiem, że już nie pamiętam, co ona mi mówiła o zastrzeleniu tych księży. Wiem, że potem w jakiś sposób stamtąd wyszli, bo ona się znalazła potem w Pruszkowie i z tego Pruszkowa wieźli ich do Niemiec. Ale jej i siostrze z dziećmi udało się tutaj gdzieś z pociągu wyrwać w nocy. Ktoś im tam pomógł gdzieś tutaj na Śląsku i oni potem przemycali się tutaj do Krakowa. I w ten sposób ona się znalazła właśnie w Krakowie. I tak mam w pamięci te wszystkie właśnie straszne historie, które ona mi tam opowiadała o tej woli. Już nie pamiętam wszystkich dokładnie, więc nie będę mówiła, bo też mówiła o jakimś tam nie skwerze, tylko nie wiem, czy to był jakiś plac targowy, czy coś, gdzie tych ludzi też tam zagonili. No rzeczy się działy nieprawdopodobne. Także tyle chciałam powiedzieć. No ta pani już nie żyje, ale naprawdę miała ogromne wiadomości, bo też tam ktoś z rodziny był w AK i ona też przyjeżdżała do Krakowa z jakimiś tam też tam rzeczami, to znaczy jakieś tam ulotki, jakieś tam inne rzeczy. No w każdym razie słyszałam to i teraz jak słucham tego, no to dosłownie jakbym ją słyszała. Niestety,
bardzo dziękujemy, pani Ewo, również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu i za przywołanie tej relacji Nocznego Świadka. Pozdrawiamy serdecznie.
Pani Wanda i mówię, bardzo była, ale to byli ludzie, ludzie, jak to powiedzieć, szalenie patriotyczni. Ona jak to opowiadała, to ona głównie mówiła o tym, że o tym bohaterstwie tych ludzi w Warszawie, jak oni starali się właśnie walczyć. No, ale
dziękujemy pani Ewo serdecznie.
Tak się to stało. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Tak, pani Ewo, bardzo dziękujemy, bo pani tutaj podniosła wątek, który nie był obecny w naszej tej telewizyjnej audycji teraz, to znaczy, że jeśli tak mogę powiedzieć, no można było spotkać i Niemców, nazwijmy to, dobrych. I może ja takie jedno świadectwo jednej pani, która została uratowana właśnie dzięki Krzyżowi Chrystusa i dzięki takiemu dobremu Niemcowi. Otóż goniono ich ulicą Górczeską i tam był jakiś krzyż taki stojący na początku ulicy Górczeskiej i mówi, moja mamusia trzymała mnie za rękę i ta mama była w takim szoku, że zatrzymała się, objęła ten krzyż i uklękła i nie chciała iść dalej, a ja stoję przy tej mamusi, ludzie, pani, co pani robi, zabiją pani, ujdź pani i uciekaj pani. I podszedł taki Niemiec i mówi, matka, nie idź tędy. I wskazał jej taką ulicę przeciwległą, mówi, idź tędy, na Okopową. A mama mówi, przecież tam są Niemcy, gestapo, zabiją mnie. Nie zabiją cię, bo oni mają przerwę na obiad. Bo Niemcy podobno od 12 do 13, przynajmniej gestapo, i oni rzeczywiście mieli przerwę i wtedy oni jedli obiad i ich tam nie tego. I mówi, mamusia go usłuchała i poszła, mówi, Okopową, tu potem przez cmentarz na Bielany No i potem tak przeżyliśmy w Łodzi i tak dalej. I ona mi to opowiadała właśnie, no stał się taki. I takie przypadki, proszę państwa, no też były, trzeba to powiedzieć.
Były przypadki Niemców, którzy pomagali, na przykład doktor Puffer, jeśli nie dobrze pamiętam, który bardzo się wstydził za to, co widział, bo on miał jako lekarz kontakt z polskimi lekarzami, którzy cudem uniknęli śmierci. Ale w tym konkretnym przypadku ten motocyklista, on nie tyle wyzywał, według mnie, ja jestem przekonany, że to ta scena została źle zinterpretowana przez świadka, że on wyzywał żołnierzy za to, że oni zabili, tylko że to był, on w taki specyficzny sposób wydawał rozkazy, że oni mają przestać zabić. I jest ileś relacji od ludzi, Polaków, którzy akurat albo znali niemiecki, albo dobrze jakoś rozpoznali tę sytuację, że w pewnym momencie, kiedy Niemcy zmienili rozkazy, że nie mordować wszystkich, tylko mężczyzn i młode kobiety, a starców, kobiety z dziećmi, małe dzieci wygnać, jeździli łącznicy na motocyklach i wydawali te rozkazy. No i były takie sytuacje dla mnie zaskakujące i wstrząsające, kiedy rozstrzeliwujący żądali rozkazu na piśmie, tak, że oni dalej chcą tak rozstrzeliwać, jak mają przestać, to muszą mieć rozkaz na piśmie. Prawdopodobnie to była taka sytuacja, że przyjechał łącznik, który wydawał, no takim, nie wiem, jakimś kapralskim tonem rozkaz, macie przestać, a dlaczego zabili na jednym podwórku, a na drugim nie zdążyli? No po prostu taka była kolejność ich zbrodniczej pracy, bo to tutaj, co przed chwilą powiedział ojciec profesor o tej przerwie na obiad, tak rzeczywiście było, bo jak na przykład pierwszy dzień tego mordu, on się zaczął gdzieś koło godziny 9:30. Ta grupa wojsk niemieckich Rheinwehrmacht przyjechała właściwie no, dokładnie 77 lat temu. Dzisiaj mamy 4 wieczorem. Oni o tej porze dojeżdżali do Warszawy, drogą kolejową głównie. Zatrzymali się gdzieś w okolicach Ursusa, podejrzewam, czyli tuż przed Wolą. Przenocowali chyba w wagonach, czy gdzieś tuż pod Warszawą. Rano wstali, zjedli śniadanie i o 9:30 pierwsza ulica, najbardziej położona na zachód. I potem tak to jest, tak co 15 minut, co pół godziny, bo świadkowie mówili, o której godzinie oni przyszli. Czyli tak po prostu, tak jakby, to była taka praca w jakimś takim no, zbrodniczym oczyszczaniu miasta z ludzi. I że po prostu zamordowali ludzi z jednej ulicy, szli na następną ulicę. Potem ten plan im się posypał, bo wieści o tych mordach się rozeszły, ludzie zaczęli uciekać, rozpoczął się pewien chaos, nad którym Niemcy nie byli w stanie zapanować, aż w końcu Niemcy doszli do linii frontu powstańczego, a tam już tak łatwo nie było, bo powstańcy do nich strzelali, bo łatwo było mordować ludzi tam, gdzie ludzie nie walczą i nie uciekają, a tam, gdzie była walka, no to ci policjanci, żandarmi niemieccy już tacy odważni nie byli.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Temat naszego spotkania: rzeź w Woli w czasie powstania warszawskiego. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mogę mówić?
Proszę bardzo.
Z tej strony Tereska z Warszawy. Mam 3 sprawy do poruszenia. Pierwsze chciałam zdementować, to jest taki mit o powstaniu, bardzo często powtarzany, on jest i w literaturze, i tam zresztą temat, on dlatego istnieje, że temat jest niezbadany. W powstaniu kobiety nie walczyły tylko w służbach pomocniczych, walczyły też na pierwszej linii. W iluś batalionach były dziewczyny, które były ze swoimi chłopakami albo już mężami i walczyły z bronią w ręku. Był cały oddział jeden kobiecy, dysk, miał dowódcę kobietę i doszedł w całą, że tak powiem, drogę powstańczą aż na Powiśle, do Wisły, aż na Zagórną. I tam na kościele jest tablica kobiecego batalionu dysk. Myślę, że nie mylę jednostki, że to był batalion. Sprawa jest naprawdę bardzo mało zbadana i mało opisana. Ja myślę, że dlatego, że kobiety, może nie tylko, że wszystkie zginęły, tylko chyba nie za bardzo chciały o tym mówić. Tak mi się wydaje, albo chwalić po wojnie, że bezpośrednio strzelały, bo męską bardziej sprawą jest walczyć, prawda? Kobiecą bardziej być sanitariuszką. Ale na pewno taką sprawę i z różnych, że tak powiem, tu w Warszawie miejsc, takie okruszki wiedzy złożyły mi się w tą całość i warto to podrążyć. Na pewno ten batalion to był, ale że jeszcze i w oddziałach były, tylko no tak jak już powiedziałam, to już skończę ten temat. Drugi temat to redemptoryści. Taką historię usłyszałam, to chciałabym prosić, żeby ksiądz profesor ewentualnie potwierdził albo zdementował. że redemptoryści zostawili w swoich tam piwnicach, podziemiach najstarszego swojego współbrata, no już naprawdę bardzo wiekowego, i on gdzieś tam został na jakimś łóżku czy tam przykryty, i myśleli, że Niemcy już nie wrócą przeszukiwać i go nie wezmą, ale jednak ktoś tam wrócił i nie wiem, czy ta wersja była taka, że on czy prosił, żeby był starszy, myślał, że go może tam zachowają, ale jego też wypędzili i dlatego zginęli zupełnie wszyscy redemptoryści. Ale taka była próba uratowania najstarszego współbrata. Przynajmniej taką wersję słyszałam. To gdzieś tam na którychś uroczystościach u redemptorystów takie coś usłyszałam. I trzecia sprawa to też jako dodatek i może też troszeczkę taka zdementowanie pewnego też mitu. Otóż na Ochocie nie wszyscy zakonnicy i zakonnice, nie wszystkie zakony zginęły. Chyba nie pomylę, karmelitanki. Karmel jest na rogu Wolskiej i Młynarskiej. Tak po lewej stronie malutki klasztorek. To jest ścisła klauzura. I siostry ukryły się, siostry wszystkie przeżyły. Siostry ukryły się w piwnicach. Tam sporo do nich kobiet, młodzieży, mężczyzn się zbiegło. Siostry wzięły wszystkie komunikanty, które tylko miały w kaplicy swojej. I nie wiem, ale podobno jest takie uprawnienie w sytuacji zagrożenia życia, że nie tylko ksiądz zakonnik, ale siostra przełożona rozdawała komunikanty wszystkim ludziom. Znaczy, może nie można powiedzieć rozdawała, udzielała komunikanty Chrystusa, wszystkie, które miała, i tam rzeczywiście wdarli się Niemcy. Siostra przełożona i jeszcze chyba któraś siostra doskonale mówiły po niemiecku, i ona z taką, tak jak powiedzmy, no może nie butą, no nie można tak powiedzieć, ale z taką godnością, stanowczością zaczęła rozmawiać po niemiecku i kazał im, nie wzięli ich na rozstrzelanie, tylko siostry jakoś ustawili tam w jakiejś grupie i siostry prowadzili. Szły, gdzieś w jakimś kierunku były wyprowadzane, któreś ulicy, ale takie pokierowano, że nie zostały rozstrzelane. Nie pamiętam już tego szczegółu, w jaki sposób z powrotem wróciły na teren swojego klasztoru, czy właśnie było to, co w tej chwili przed chwileczką było mówione, że wycofano ten rozkaz, prawda, zabijania wszystkich. Wróciły, no i zobaczyły, że na terenie ich ogrodu, no dosłownie działy się straszne rzeczy, jakieś polowanie na ludzi. Tam wszystkich mężczyzn wymordowano, gdzieś do studni wrzucano. No takie rzeczy prawie jak na Ukrainie. Ci nasi niby sąsiedzi, bracia Słowianie mordowali. Ja też mam w rodzinie zamordowanego.
Pani Tereso, bardzo serdecznie dziękujemy.
Już kończę zaraz momencik. I teraz tak, siostry zakonne miały jeszcze taki los, że zamieniono im to rozstrzelanie i tam jakieś dalsze męczarnie, wywieziono ich do obozu koncentracyjnego. Siostry były na terenie Niemiec, tam wykonywały tam pracę w tym zakonie w habitach. Miały tam jeszcze, już zupełnie nie wiem skąd komunikanty, ale może jakoś załatwiły, one były przechowywane gdzieś na jakieś powale, w zupełnych warunkach takich to wyciągano, tam odprawiały jakieś nabożeństwa i siostry zakonne, ta siostra zakonna, która zna doskonale niemiecki, imieniu interweniował jakiś biskup, który tuż tam szczegółów, nie pamiętam dokładnie.
Dziękujemy pani Tereso serdecznie.
I karmelitanki są tam na miejscu no po prostu to kultywują tą pamięć Karmelu, który przeżył pomimo tych strasznych rzeczy, które się działy na Ochocie. Dziękuję pięknie. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tu przejęzyczenie, karmelitanki są na Woli dokładnie, tak w środku. To trzy punkty były poruszone. Ja się odniosę do punktu pierwszego i trochę do trzeciego, bo tu już tak się porozumieliśmy z ojcem profesorem, ojciec profesor do punktu drugiego i też do punktu trzeciego. Punkt pierwszy, jeśli chodzi o walkę kobiet. Oczywiście były takie przypadki. Ja nie twierdzę, że w ogóle nie było takich przypadków. Natomiast no to popatrzmy na proporcje. To był po prostu mały procent i nie była to reguła. Działo się to wbrew pewnej praktyce i rozkazom dowództwa Armii Krajowej. Wczoraj został zaprezentowany na przykład taki tom rozkazów wydawanych przez okręg dowódców okręgu, czyli pułkownika, później generała Montera Chruściela. I tam wśród tych rozkazów jest taki, że on rozkazuje to, żeby kobiety żołnierze, które tak w ogóle on kazał bardzo traktować na równi z żołnierzami mężczyznami w innych rozkazach, jeśli nie potrzebują, mają oddać broń, że broń ma być im wydawana tylko w jakichś szczególnych przypadkach, które wymaga ich misja. To głównie chodziło o misje jakieś łącznikowe. Więc w tej pierwszej linii, zresztą tej broni nie było tyle, żeby nawet mężczyznom brakowało, przeszkolonym żołnierzom brakowało tej broni, zwłaszcza w pierwszych dniach powstania, więc ten wątek strzelających do Niemców kobiet pojawiał się też na przykład w niemieckiej propagandzie, kiedy niemiecka propaganda próbowała usprawiedliwiać zbrodnie popełniane na ludności cywilnej. No, tu chodzi przede wszystkim nie o fakt, że żadna kobieta nie walczyła i nie strzelała, tylko o pewną proporcję. To odnośnie punktu pierwszego. Jeśli chodzi o punkt trzeci, no to Karmel na Woli oczywiście istnieje i to też rzeczywiście nie wszystkie osoby konsekrowane na Woli, które wpadły w ręce Niemców, zginęły, no bo ocalał proboszcz parafii świętego Wojciecha Stanisława ksiądz Murawski, który on ocalał chyba dzięki temu, że zachorował tuż przed rzezią Woli i został wywieziony wtedy. Ocalały siostry Szarytki ze szpitala Wolskiego, ale już nie ocalały siostry Benedyktynki ze szpitala świętego Łazarza. Siostry karmelitanki ocalały tu ojciec profesor dopowie, właśnie dzięki takim przypadkom. Wyciągnięto od nich mężczyzn, którzy się tam ukrywali, okolicznych mieszkańców, po prostu całe rodziny się tam ukrywały. Mężczyźni zostali wyciągnięci, zostali rozstrzelani. Cała reszta też miała być rozstrzelana łącznie z siostrami. I rzeczywiście był taki przypadek, był przypadek rozdania hostii ludziom, ukrycia między ludźmi hostii, że jedna z tych zakonnic, ja nie jestem pewien, czy to była matka przełożona, ale w każdym razie rzeczywiście osoba odważna i pewna siebie powiedziała Niemcom: poczekajcie, macie czas nas rozstrzelać. Troszeczkę nakrzyczała na nich, ale się okazało, jest taka wersja, że jeden z tych niemieckich oficerów miał siostrę zakonnicę, że on... To go zmotywowało, żeby oszczędzić siostry karmelitanki i kobiety, i dzieci, które się u nich ukryły. To wszystko działo się też 6 sierpnia już, bo wtedy tam dopiero wojska niemieckie dotarły do tego miejsca i też już się zmieniła pragmatyka zbrodni. To już jest po tych motocyklach, które jeździły i rozwoziły rozkazy, że kobiety i dzieci można nie rozstrzeliwać.
Tak, jeśli można słówko do ocalenia księdza proboszcza z kościoła świętego Stanisława Męczennika na ulicy Bema.
To nie było na Bema. Tam był magazyn w tym małym kościółku. Ksiądz Murawski był proboszczem w tym wielkim kościele świętego. To jest właśnie ta wolska komplikacja, że są dwa kościoły, świętego Stanisława i parafia. W tym małym kościółku nic się nie działo w czasie wojny, bo Niemcy go zajęli na magazyn.
Aha, w ten sposób, bo opowiadał mi ojciec prowincjał, nasz ojciec Podgórski, że właśnie rozmawiał z tym proboszczem.
Murawski.
Tak. I on mu opowiedział w ten sposób, że Niemcy wpadli, on był. Tylko ja ciągle się to kojarzyło, to na Bema. To mogło być u świętego Stanisława, czyli w parafii świętego Wojciecha. No i po prostu rozkaz, żeby ich rozstrzelać. I ten ksiądz proboszcz opowiadał w ten sposób, że on powiedział tak do tego oficera, że i tak zginę. Słuchaj, ja mam dobre wino w piwnicy, napijmy się jeszcze tego wina. To on tak opowiadał naszemu ojcu.
To możliwe. Zwłaszcza, że to prawdopodobnie dotyczy okresu przed 5 sierpnia, kiedy Niemcy zdarzały się zbrodnie, ale nie było masowej eksterminacji.
I oni, proszę państwa, no to mówi tak, mówi dobrze. Przyniósł to wino, zaczęli tam pić i ten Niemiec w pewnym momencie mówi tak, że słuchaj, to nie tak to zrobimy. ty uciekaj tędy, ja strzelę do góry, że to niby cię zastrzeliłem, no i że tak podobno miał, ale czy to ten ksiądz, to nie umiem powiedzieć, no, że
wersje krążą różnie, ciężko ocenić. Ciężko, no przeżył też biskup Niemira, który był w parafii świętego Wawrzyńca, proboszcz parafii tej został zamordowany przy odprawianiu mszy. Ksiądz Krygier w szatach liturgicznych, no wstrząsająca w ogóle historia i taka pełna symboliki. Biskup Niemira został bardzo ciężko pobity przez Niemców, skatowany, ale przeżył, więc no, były też takie przypadki, ale jak podliczymy, no to no, przeważająca większość duchownych, która znajdowała się na woli, która wpadła w ręce Niemców, traciła życie. To jest ta proporcja jest tutaj procentowa, tak niewielki procent miał szansę ocaleć.
Tak, jeśli chodzi jeszcze, pani Tereso, do powiedzenia do sióstr karmelitanek, to tak było, jak tu pan redaktor powiedział, że rzeczywiście, jak pani powiedziała, one uniknęły, dlatego że ta jedna siostra ze Śląska pochodząca, ona świetnie i tam właśnie powiedziała, powołała się też, że są z Hiszpanii jako karmelitanki, no więc i ten jeden Niemiec właśnie, który miał siostrę zakonnicę, to i właśnie, ale ich tam proszę pani, bo to mi mówiła matka przeorysza, matka Józefa, są zresztą wspomnienia sióstr zaraz spisane, pozdrawiamy siostry karmelitanki, bo to są nasze sąsiadki, jeśli chodzi o klasztory redemptoryści, my przez po prostu płot graniczymy siostrami z karmelitankami na Woli i właśnie i te siostry skierowano ulicą Wolską do niedaleko szpitala Wolskiego.
Zakaźnego świętego Stanisława.
Zakaźnego, tak. A tam było gestapo. Niemcy się wycofali, ta grupa, która chciała uratować i tam było gestapo i też ich chcieli już rozstrzelać, ale jakoś tam znowu ta siostra zainterweniowała, no i tak jak pani powiedziała, zostały wywiezione w głąb, tylko nie do jakiegoś obozu, no jakiegoś takiego z bardzo skrajnego, bo one tam szyły, w szwalni pracowały i z Krakowa zwrócono się, siostra mi mówiła, matka przeorysza i panu jezuici, gdzieś do Rzeszy, do Berlina nawet napisały, że tam są siostry karmelitanki. I fakt jest taki, że w czasie jeszcze wojny, na jesieni 1944 roku zwolniono te siostry z tego obozu karmelitanki i one przyjechały do Krakowa. I tam w Krakowie się zatrzymały u sióstr i dopiero no, do Warszawy wróciły w 1945 roku i zostały oczywiście te ruiny i tak dalej. Tak to było z tymi. To bardzo ciekawa historia też jest, ale to już może kiedy matka przeorysza o tym powie, czy siostry. A jeśli jeszcze słówko można odnośnie o tym ojcu, pani powiedziała tak, słusznie pani Tereso, dziękuję, że pani zna takie szczegóły z naszego życia. Zapraszam na kawę, na Karolkową. To pokażę tam, jak to tam dokładnie, gdzie to było. Otóż rzeczywiście został w klasztorze jeden z ojców, nie najstarszy, on miał 60, ojciec Edmund Górski, 69 lat. Najstarszy miał 78, a ten miał 69 lat. To był kapłan, który był kapłanem diecezjalnym, wyświęcony w Kielcach, był ojcem duchownym, pracował w seminarium, ale potem wstąpił do redemptorystów i pięknie pracował, był rektorem, przełożonym wspólnoty na Karolkowej, wybudował w dużej części klasztor na Karolkowej i on w czasie wojny przy końcu popadł w depresję. Do tego stopnia, że jak był nalot, ojcowie uciekali do piwnic, schowali się, to ojciec Edmund Górski podobno stał w oknie, patrzył, po prostu jego nic nie obchodziło, tak już jak roślina na mrozie, gdzieś tak jakby już stracił tę energię i on nie wyszedł z tym, leżał po prostu na łóżku w piwnicy i Niemiec się zapytał, czy wszyscy, a ojciec przełożony powiedział, że nie, że jeden został, to on powiedział, dwóch ojców, proszę zakonników wrócić się i czuwać nad nim. I tak sytuacja się wywiązała, że oni wszyscy trzej zginęli, tylko że tam dwie godziny później, dlatego że tych dwóch ojców, którzy zostali, to był ojciec Kotyński, ojciec Doliński, ich rano 6, Niemcy wpadli do kościoła, jeden z nich odprawiał mszę świętą. No to niektórzy świadkowie mówią, że pozwolili im, rzekomo pozwolono, żeby ojciec dokończył tę mszę świętą i wyprowadzili ich do ogrodu i tam rozstrzelali. I jeden drugiego tak obejmował, jakby go bronił przed kulami, bo potem znaleziono ich ciała. A ten ojciec Górski, ten staruszek, to jego po wojnie znaleziono w piwnicy, no jego ciało było zwęglone, spalone i tak zsunięte z łóżka. To tyle wiemy. Czy go no prawdopodobnie podpalili go jeszcze żywego, może się bronił, może chciał zejść. No w każdym bądź razie wszyscy zginęli ojcowie właśnie tego 6 sierpnia rano. Dziękuję bardzo.
Na zegarach 22:34 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych rzeź woli w czasie powstania warszawskiego. Naszymi gośćmi są ojciec profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, oraz pan redaktor Piotr Gursztyn. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Stanisław, dzwonię z Rzeszowa. Chciałem odnośnie tej rzezi na Woli i dorzucić jeszcze kronikę rodzinnych stron Nowakowskiego. Nowakowski właśnie był redemptorystą na Karolkowej, Jan Nowakowski. I został zamordowany, tak jak pan profesor mówił, został zamordowany wśród tych ojców i osób konsekrowanych właśnie 6 sierpnia. Został zamordowany i jest jego imię i nazwisko przedostatnie. Był klerykiem właśnie w zakonie redemptorystów. I mam tu wspomnienia, bo jeszcze pochodził on z Mościsk, koło Przemyśla w kierunku Lwowa, jak się jedzie, i mam kronikę rodzinnych tych stron Mościsk i właśnie spisał to też jego kuzyn, który był w zakonie, też był w zakonie, i mam właśnie tą historię Mościsk i tego zakonu redemptorystów. Budowali to, tylko kilka zdań przeczytam, budowali to ojcowie franciszkanie, idąc na wschód z misjami, a gdy był rozbiór Polski, to cesarzowa austriacka skasowała ten kościół i sprzedała Żydom na skład drzewa. W tym czasie w Mościskach było dużo Żydów, gmina chciała budować szkołę, to ten klasztor, czyli skład drzewa, kazała sprzedać. Nasi dziadkowie zza kościela Nowakowscy kupili ten klasztor, a przyczynił się do tego nasz dziadek Sebastian Nowakowski. Gdy kościół był odnowiony, głowili się, komu oddać pod opiekę. W tym czasie do hrabiego Stadnickiego przyjechał na polowanie hrabia Lubiński i tym problemem się zainteresował. Hrabia miał brata, księdza na Śląsku i napisał do niego, że aby redemptoryści przybyli objąć ten kościół w posiadanie. Niedługo przybyli synowie świętego Alfonsa, a parafianie zza kościela oddali im tą świątynię pod opiekę. W 1900 roku kościół świętego Michała rozebrano i drogą kolekty z inicjatywy Michała Biedy Kozińskiego, proboszcza i starosty, tą wymurowano nowy kościół, który stoi do dziś. Jest otoczony wodą i ołami jak dawniej. Odbywają się tam nabożeństwa i dwa odpusty 8 maja i 20 września.
Panie Stanisławie,
tak.
Bardzo dziękujemy.
No, chciałem tylko ten rys historyczny, bo dotyczy on właśnie ojców redemptorystów i właśnie tego chciałem wspomnieć. To był Jan Nowakowski to był mojej babci brat. To
dziękujemy
był brat,
serdecznie, panie Stanisławie.
Ale chciałem jeszcze tu, chciałem oprócz tego nawiązać do reparacji tych wojennych.
Panie Stanisławie, z tym, że to nie jest, panie Stanisławie, to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Chcemy trwać przy tym temacie, który sobie dzisiaj wyznaczyliśmy, to znaczy rzeź woli w czasie Powstania Warszawskiego, a temat reparacji myślę, że już wielokrotnie był podejmowany na naszej antenie, ale jeszcze powróci z pewnością. Bardzo pozdrawiam, panie Stanisławie, bardzo serdecznie.
Bardzo ale proszę. Ten wątek nie reparacji, ale odszkodowań za wolę to jednak powinien by. My jako obywatele, Polacy powinniśmy o tym pamiętać, bo mieszkańcy Woli, dzieci, sieroty, znaczy oni nie dostali żadnego zadośćuczynienia za to, co ich spotkało. W żadnym wymiarze, ani za cierpienie, ani za straty materialne. Więc reparacja to jest co innego, ale odszkodowania dla konkretnych ludzi, to jest według mnie całkiem zasadna kwestia, która powinna być poruszana w relacjach polsko-niemieckich.
Tak, panie Stanisławie, ja z mojej strony dziękuję za ten głos. Rzeczywiście kleryk Jan Nowakowski, on w maju 1942 przybył do Warszawy i miał złożyć śluby, jako kleryk pierwsze śluby zakonne 26 sierpnia 1942, ale z racji wybuchu powstania przyspieszono i prawdopodobnie złożył 2 sierpnia śluby zakonne. Ja spotkałem kuzynkę pana w Gliwicach, która mi też trochę z tej historii i nawet pamiętała kleryka Nowakowskiego, gdy się żegnał, gdy wychodził z domu. Gdyby pan był uprzejmy napisać parę słów na Karolkową do nas, Karolkowa 49, żebyśmy byli w kontakcie, to może jakieś ciekawe jeszcze fakty ustalimy. A warto, bo tych faktów no, za dużo nie mamy z racji 77 lat, które dzielą nas od tych wydarzeń.
Bardzo proszę, halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Dawida i dostojnych gości. Maria z Warszawy się kłania. Ja bardzo przeżywam, jutro będę na Woli, wczoraj byłam na Żoliborzu. Notabene, tak na marginesie powiem, że ktoś mi powiedział wczoraj na Żoliborzu, epoka się zmienia. Tak, dlatego, że w tej chwili bardzo mało jest flag. Żoliborz oficerski był taki pełen flag. Saska Kępa, gdzie mieszkam, to bardzo oszczędnie, bo to była inteligencja przedwojenna żydowska, tu mieszkała, jakoś tak się to ustaliło. Natomiast tam była patriotyzm niesamowity. Jeszcze 2-3 lata temu, w tej chwili to się wszystko zmienia. Mało flag, przepraszam, że to powiem, ale na takim szpitalu, w którym wymordowano 30 sierpnia 94 osoby, to w ogóle nawet nie ma lampki i nie ma nawet miejsca, gdzie postawić. Tylko jest napis i jakaś mieszkanka powiedziała, że niestety. I w ogóle bardzo, bardzo jest mi przykro, że tak, i dlatego trzeba tę pamięć zachowywać, bo widzę, że te nowe pokolenia, no może ja przesadzam, ale to wczoraj bardzo byłam zaskoczona, że na Żoliborzu tak jest. Przecież tam się wcześniej zaczęło powstanie. A wracając, ja mieszkałam na Działdowskiej. Ja bardzo przeżywam to, co się dzieje na Woli. Chodzę na te marsze, notabene te ofiary wypisane na takiej wielkiej tablicy, niestety na tle jakiegoś sprzedawcy samochodów, tam gdzieś z tyłu umieszczono jakąś, nie wiem, dealera samochodowego, czy jakąś, no po prostu bardzo nieładnie to zrobiono, że tam z tyłu w ogóle bardzo na małym odcinku jest tylko ta tablica, są te marsze, jutro będzie. Mieszkałam na Działdowskiej 12, tam jest osiedle Wawelberga, przedwojenne, mieszkałam w młodości po ślubie i widziałam naprzeciwko szpital na Płockiej. Nic się nie interesowałam, bo miałam małe dziecko. Słyszałam tylko te, bo tam jest już przeciwgruźliczy. Słyszałam też tych pacjentów, którzy kaszel. A potem dopiero, aż mi wstyd, że dopiero odkryłam wszystko kilka lat temu. Mianowicie poszłam w piątego na mszę, bo było ogłoszenie, że w tablicy szpitala na górze w tym szpital jest Zabytkowy, przecież właśnie odegrał rolę w czasie tej rzezi. Tam na górze jest kaplica i tam zawsze były przed wojną, w czasie wojny jakieś nabożeństwa i ja poszłam tak rano na to nabożeństwo, a potem ten szpital oglądałam i potem rozmawiałam, tam było upamiętnienie tego dnia, kiedy do gabinetu dyrektora szpitala rano weszli, ja to strasznie przeżyłam, znaczy w ogóle powstanie, bo moja mama brała udział w powstaniu i była wywieziona, i mąż jej zginął w Mauthausen pierwszy. I weszli Niemcy, bardzo eleganccy jacyś, ponowno, może to jest niedokładnie powiedziane, i był kapelan szpitala, był dyrektor i był jakiś lekarz i oni ich zabijali natychmiast i wyprowadzili, potem pan mnie skoryguje, bo napisał książkę przecież o rzezi Woli, ale ja straszliwie to przeżywam, że można cywilizowany naród, no wiadomo, że w ogóle to wszystko zrobił, ale wejść do gabinetu, że niby oni chcą, prawda, tutaj, nie wiem, wejść i coś tam obejrzeć, a zabili tych trzech i do dziś w tym szpitalu odbywają się właśnie te upamiętnienia. Potem jest ten marsz. Ale chciałam powiedzieć, że jeszcze chciałam spytać, bardzo przepraszam, bo nie słyszałam części telewizyjnej, bo gdzieś w pamięci mi miga, że tam, że jakaś przyczyna była, że przecież na początku powstania ta rzeź, że coś chciano uniemożliwić przejście powstańców gdzieś, jeśli panowie mogliby mi to wytłumaczyć, jeśli to możliwe, bo to była jakaś przyczyna, że ten rozwścieczyli się aż tak Niemcy. No i no, przykre też jest, że ten Reinefarth potem zrobił taką karierę, ale to, co przeżyłam tam w tym szpitalu, i jeżeli ktoś z Warszawy, to polecam pójście tam, obejrzenie tych korytarzy, tego gabinetu, gdzie Niemcy potem tych wszystkich pacjentów wyprowadzili. Może ja dokładnie nie opowiadam. Pan napisał książkę, postaram się ją przeczytać. Ale to jest koszmar, że to w ogóle się wydarzyło i całe to powstanie. Ja w cieniu powstania się wychowałam. Matka ciągle płakała po tym pierwszym mężu. Ojciec był drugi. I do dziś mam traumę, mając 70 lat, bo skończyłam właśnie. I ja po prostu, a ta wola, to musiała być jakaś przyczyna chyba bezpośrednia. Jeżeli panowie, znaczy goście mogliby mi to wytłumaczyć. I jeszcze raz na Koralkowej też byłam i czasem tam zaglądam także. I jeszcze raz dziękuję za ten temat. Jutro będę. Tylko mówię, że ciągle trzeba upamiętać, bo młode pokolenia szykują sobie mieszkania, kupują od tych, na przykład na Żoliborzu czy gdziekolwiek, stare domy, już nie wywieszają flag. Nie wiem, może to jest przesada z mojej strony, ale byłam zaskoczona i musimy pamiętać i mówić o tym. Mm-hmm. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Panem Bogiem. Dziękujemy. Pani Mario.
To ja odpowiem na to pytanie, a zanim odpowiem, tylko powiem, jutro o 18:00 są uroczystości przy pomniku ofiar rzezi Woli, a potem jest marsz na cmentarz Polegli Niepokonani. Warto przyjść na te uroczystości, to są bardzo piękne i wzruszające wydarzenia. Natomiast dlaczego Wola i Ochota? No z powodów geograficznych. No Hitler wydał rozkaz zniszczenia Warszawy i niebrania jeńców, czyli wymordowania wszystkich jej mieszkańców, nie patrząc na wiek, płeć i zaangażowanie w działania wojenne, a geografia określiła miejsce, gdzie wojska niemieckie rozpoczęły całą tę zbrodniczą operację. Później opór powstańców i chaos, którą rzeź wywołała, zmieniły rozkazy, że po prostu Niemcy musieli z powodów pragmatycznych je zmieniać. Zdążyli wymordować ludność Woli i w dużej mierze Ochoty. Później uznali, że to jest bezcelowe z ich punktu widzenia i przestali to robić w tej skali, bo oczywiście, bo zbrodnie na ludności cywilnej, na powstańcach miały miejsce aż do samego końca powstania warszawskiego. Tutaj jeszcze dodam właśnie tę opowieść o Szpitalu Wolskim, to jest bardzo ważna, bo to jest ważne miejsce pamięci, to środowisko szpitalne w takich najtrudniejszych czasach perlowskich, podobnie zresztą jak redemptoryści, o tym już mówiliśmy, i parafia świętego Wojciecha, świętego Stanisława, to były trzy miejsca, gdzie dbano o tę pamięć o rzezi woli. Ten mord w gabinecie dyrektora miał miejsce nie rano, on trochę później, to chyba było wczesne godziny popołudniowe, kiedy tam niemieccy żołnierze wkroczyli rzeczywiście do oczekujących ich dyrektora, kapelana i wybitnego lekarza, profesora Zeylanda, wybitnego specjalistę w leczeniu gruźlicy. Po prostu nagle bez słowa ta trójka została zastrzelona. Przy profesorze Zeylandzie to powiem tak, że on mógł się ratować, bo on pochodził z Poznania w czasie I wojny światowej. Wtedy był poddanym cesarstwa niemieckiego, służył w armii niemieckiej, świetnie mówił po niemiecku. Mógł się uratować, ale był Polakiem i się w ten sposób nie chciał uratować. Jego podręcznik leczenia gruźlicy dzieci, tak jak czytałem, obowiązuje do tej pory, jest nadal uważany za posiadający, mimo przecież rozwoju medycyny, posiadający wartość naukową.
Na zegarach 22:48 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam ojca dyrektora.
Kłaniam się serdecznie i dziękuję za ten temat. Ja miałem wyłączone radio i od paru minut znowuż słucham. Dziękuję też, słuchałem tej części telewizyjnej i powiem, no robi to niesamowite wrażenie. Po prostu słów nie staje, patrząc na tę tragedię, a równocześnie na to, jak ludzie mogą stać się no, gorsi od dzikich zwierząt. Tak. I tutaj też mam... Dziękuję bardzo za to, że ojciec profesor i pan doktor też, nie mylę się chyba, prawda, że mniej nie powiedział pan redaktor Kursztyn. Dziękuję bardzo za ten temat, za to, co mówicie, że przywracacie pamięć. No, bardzo wiele myśli jakoś tak to jest, inspiruje to wszystko. Rzeczywiście trzeba pamiętać. Bez pamięci nie ma przyszłości. Albo jest przyszłość zła, powtórzy się. Tu chodzi teraz, ja bym jednak nawiązał do tego, co powiedział niedawno polityk niemiecki, że w Polsce Polakom temat tych wynagrodzeń, czy jakby nazwać to, prawda, że nic się Polakom nie należy, że powinniśmy tylko budować teraz społeczeństwo obywatelskie, pewno pod dominacją tych, którzy są potomkami tych zbrodniarzy. Tak. Pamiętam kiedyś w Niemczech w takiej grupie modlitewnej byłem, i tam byli bardzo pobożni ludzie, wydawało mi się. Ale z Polski ktoś mnie zapytał o te restytucje, o te, prawda, te wynagrodzenia, czy jakby to nazwać w każdym razie Polakom. I zapytałem się, jak to wygląda, czy o tę sprawę zapytałem tym, wydawało mi się, najpobożniejszych. I z tych pobożnych to po prostu kobieta milczała, była zmieniona twarz, a mężczyzna potwornie zmieniona twarz i krzyk wprost. Jak długo jeszcze mamy płacić? Jak długo jeszcze mamy wynagradzać? Co to ma znaczyć? Z krzykiem ten bardzo, z tej bardzo pobożnej grupie, ci bardzo pobożni ludzie. Tak się zachowali. Ja odpowiedziałem mu, że Całą wieczność trzeba będzie za to płacić. Nie tylko teraz. I tak sobie przypominam to, co ten polityk powiedział. To jest cynizm. Nie łudźmy się, to jest cynizm. A tacy cyniczni ludzie do wszystkiego są zdolni. I to, co teraz Polsce robią, chcą nas po prostu... w inny sposób niż w czasie wojny, ale również zniewolić. Bardzo jasno. Dlatego no, musi być pamięć i musimy wiedzieć, na co kogo stać. A ci, którzy nie naprawili krzywd, nie ponieśli za to odpowiedzialności, jeżeli na to pozwolimy, to w przyszłości jeszcze gorszy los będą szykować. Za każdy czyn trzeba ponieść konsekwencje. I za dobry, i za zły. Także to a propos tego, tak sobie myśli mi się takie jawię, słuchając ojca profesora i pana redaktora. Jeszcze raz dzięki. A myśląc właśnie pan redaktor Gursztyn, to myślę również o Braniewie. Bo dziadziuś był naszym, również moim, wielkim dobroczyńcą, niezwykły człowiek i często pamiętam, często myślę o tym, wracam myślami. Ja byłem wtedy klerykiem, takim początkującym. I wtedy poznałem właśnie pana Edwarda Gursztyna, małżonkę bardzo skromną, bardzo pobożny, z Wileńszczyzny, czcił bardzo Matkę Bożą Ostrobramską. Jak gdzieś przeczytałem redaktor Gursztyn, to mówię, czy to ten, czy to stamtąd. Pozdrawiam przy okazji Braniewo też. Ale cała Polska jest piękna, cała Polska jest i ma bardzo wielu ludzi szlachetnych. I tylko poszerzajmy tę przestrzeń szlachetności i po prostu zachowajmy swoje poczucie honoru, godności i w tym wychowywać następne pokolenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria. Bardzo proszę.
Bardzo. Zostałem wyrwany trochę do głosu. Chciałbym podziękować. Jestem bardzo mi miło. Dziękuję za te dobre słowa. Rzeczywiście jestem z Braniewa. Jest tam parafia redemptorystów. Jako dziecko chodziłem tam na religię. Było to miłe miejsce, miłe wspomnienia. Z tym mam jeszcze raz dziękuję. Przepraszam, ojcze profesorze, że tu się tak wtrąciłem.
Też bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze, za słowa pociechy dla nas i wsparcia, bo rzeczywiście, no, tak jak powiedział to pięknie ksiądz kardynał Stefan Wyszyński właśnie w kościele świętego Wojciecha na Woli, że po Warszawie obmytej krwią najlepszych dzieci waszych, po Warszawie na mękę, której patrzyłem, trzeba chodzić z wielką czcią, z sercem czystym i wiernym aż do śmierci Panu Bogu i Ojczyźnie. Rzeczywiście Warszawa, jedyne miasto w świecie, w którym wybuchło dwa powstania w czasie wojny. Powstanie w getcie w 1943 i to straszliwe, równe powstanie w 1944. I trzeba chodzić po Warszawie z wielką czcią, z sercem czystym i wiernym aż do śmierci Panu Bogu i Ojczyźnie. I no, staramy się tak, jak możemy, jak mamy możliwości. I tu właśnie też słowo do pani Marii, która tak troszkę mówiła z żalem, że brakuje flag i tak dalej. Tak może się zdarzyć, ale właśnie no, na przykład w kościele naszym świętego Klemensa na Woli w piątek zapraszamy o 11:00, będzie po raz pierwszy w historii naszego kościoła uroczystość państwowa, właśnie dedykowana męczennikom Woli. Będzie uroczysta gala wojskowa. Patronuje temu Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z panem ministrem Janem Józefem Kasprzykiem. Będzie promocja przez Pocztę Polską specjalnej karty pocztowej, a także oficjalne rozpoczęcie rewitalizacji tego naszego placu przed kościołem. Bardzo ciekawy plan mamy, żeby ten plac przed kościołem na Karolkowej, żeby on był no, na stale wpisany w całą strukturę również i Muzeum Powstania Warszawskiego i właśnie w strukturę tych obchodów, które w sierpniu się odbywają. I tu dziękujemy Polskiej Grupie Energetycznej, która na to wspomaga, z panem prezesem Wojciechem Dąbrowskim, jeśli tak mogę tutaj słówko powiedzieć. A o 18.30 zapraszamy serdecznie na mszę świętą, bo o 11.00 to będą te uroczystości państwowe. O 18.30 będzie metropolita warszawski Kazimierz Nycz, ksiądz kardynał, odprawi mszę świętą i po mszy świętej będzie otwarcie, uroczystość pobłogosławienia i otwarcia kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu właśnie przy naszym kościele, bo ostatnie zdjęcie, jakie się zachowało naszych współbraci redemptorystów, którzy zginęli, to jest zdjęcie z lipca 1944 roku, jak oni klęczą przed Najświętszym Sakramentem w kościele, prawdopodobnie po obiedzie, gdy szliśmy, odmawiając Tedeum, do kościoła podziękować Bogu na krótką adorację. To jest ostatnie zdjęcie zachowane, jak nasza wspólnota klęczy zgromadzona wokół Najświętszego Sakramentu. I tak chcemy kontynuować właśnie tę ofiarę ich, w ten sposób również w sposób ekspiacji, modlitwy. I w piątek będzie piękna ta kaplica, właśnie ojciec proboszcz nasz Damian Simonicz chodzi koło tego i będzie pobłogosławiona i otwarta i adoracja całodniowa w kościele. Właśnie wejście będzie bardzo praktyczne do ulicy Karolkowej. Także zapraszamy w piątek o 11 i 18.30. A wcześniej będzie koncert chóru właśnie młodzieżowego, wspaniała msza polska Jana Maklakiewicza będzie wykonana. Także to te uroczystości zapraszamy serdecznie.
Rzeź Woli w czasie Powstania Warszawskiego to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są ojciec profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, oraz pan redaktor Piotr Gursztyn. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słucham.
Halo? Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam takie pytanie do...
Czy możemy poznać pani imię?
Teresa z Warszawy.
Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, ponieważ ja mam liczne zdjęcia księdza, który przed wojną był wielkim przyjacielem na mojej rodziny, mojej babci, dziadka, mamy, mama, jak była mała, prawda? I mam liczne zdjęcia. I w związku z tym jest to ksiądz o nazwisku Krygier. Krygier Mieczysław. I właśnie chciałam zapytać, czy to był redemptorysta i w kościele świętego Wawrzyńca został zastrzelony.
Dziękujemy pani Tereso. Już przekazujemy głos naszym gościom. Pozdrawiamy serdecznie panią.
Pozdrawiam. Dziękuję. Zapłać.
Bardzo proszę. Ojciec profesor tu wskazuje, że ja powinienem odpowiedzieć. Ksiądz Krygier, proboszcz parafii świętego Wawrzyńca, nie był redemptorystą, był chyba księdzem diecezjalnym zdecydowanie. Tak. On w ogóle był kapelanem Armii Krajowej, tylko że ponieważ tam nie toczyły się żadne działania wojenne, więc chyba nie zdążył spełnić tej służby. Przy kościele w ogóle miał być punkt sanitarny Armii Krajowej, ale też z powodu rozwoju wydarzeń wojennych w tej części Woli, tej najbardziej peryferyjnej, położonej na zachód, chyba też nie zaczął działać. Muszę powiedzieć, że ma pani coś bardzo cennego, że wspomnienie, poza tym samo wspomnienie już jest bardzo cenne, bo to jest chyba postać, która została niesłusznie w szerszej skali, poza tą parafią, zapomniana. Wydaje mi się, że jest to, no tu księże, ojcze profesorze, to chyba mamy do czynienia z męczeństwem, że także w sensie religijnym. Ten ksiądz został zamordowany w trakcie odprawiania mszy świętej. Co więcej, on wiedział już, co się dzieje na Woli, bo wcześniej tam już kilka osób ukrywających się w tym kościele, między innymi żona fabrykanta Franaszka, która była kobietą w ciąży i z małym dzieckiem. Ona została z tym małym dzieckiem zamordowana. Część ludzi tam jeszcze ocalała, bo Niemcy w tym chaosie się jakoś cofnęli. Ksiądz Krygier poszedł z zakrystianinem odprawiać mszę. reszta ludzi była w podziemiach kościoła i w trakcie mszy został zastrzelony. Są wspomnienia ludzi, którzy wrócili w 45 już po wypędzeniu Niemców do Warszawy, wchodzili do tego kościoła i widzieli po prostu na ołtarzu plamy krwi i wiedzieli zresztą, bo to po prostu ta wieść o tym, o tej śmierci kapłana się rozeszła i ludzie chodzili i to oglądali. Więc te zdjęcia są niezmiernie cenną pamiątką. To jest coś, co nie wiem, może powinna pani rozważyć to przekazanie do jakiejś instytucji publicznej, kościelnej czy muzealnej, żeby to jakoś zabezpieczyć i w ogóle pokazać je ludziom, wyeksponować. To jest niesamowity w sensie historycznym i też symbolicznym skarb, to co pani posiada. A sama postać księdza Mieczysława Krygiera, to jednak szkoda. To może nie jest miejsce na wygłaszanie jakichś postulatów i pretensji, ale jednak powinniśmy o tych ludziach pamiętać. Powinniśmy jakąś cześć im oddać i nagłośnić tę postać. Czy proces beatyfikacyjny powinien ruszyć? Ja nie potrafię, bo to nie są moje kompetencje, żeby rozstrzygać, ale gdybym się dowiedział, że coś takiego jest, to uznałbym, że to jest bardzo dobra rzecz i pożyteczna. Jest też zapomniany ksiądz Jan Żychoń, który został zamordowany jako pacjent szpitala Wolskiego. On przypadkiem był w Warszawie, bo on przyjechał do któregoś zgromadzeń żeńskich, zakonnych prowadzić rekolekcje. Zachorował w trakcie tego pobytu i trafił do szpitala Wolskiego i stamtąd został wywleczony i zamordowany. I to też jest śmierć heroiczna, dlatego choćby z tego powodu, że on mógł się uchronić przed śmiercią. On pochodził z Górnego Śląska. Najprawdopodobniej mówił doskonale po niemiecku, miał pełne prawo do uzyskania jakiejś Volkslisty czy czegoś takiego, mógł krzyknąć do tych oprawców, że jest Niemcem i żeby go zostawili w spokoju, on by najprawdopodobniej by ocalał. On tego nie zrobił. Poszedł na śmierć z innymi, pomagając ciężko choremu księdzu Filipiukowi, który akurat szczęśliwie przeżył, bo po prostu nie mógł stać na własnych nogach. Kiedy kule ścięły księdza Żychonia, ksiądz Filipiuk się przewrócił, kule go nie trafiły, on potem wyczołgał się spod trupów, ocalał, potem jeszcze przez długie lata po wojnie pracował bardzo ofiarnie, był między innymi wykładowcą w warszawskim seminarium duchownym, zostawił bardzo ciekawą relację, też dbał o tę pamięć o woli. O, tutaj taki jest taki epizod już powojenny, że pierwsza msza została odprawiona w 45 roku z inicjatywy personelu Szpitala Wolskiego na miejscu tych masowych rozstrzelań. Ołtarz był ułożony z cegieł jakichś znalezionych w okolicy, zupełne prowizorium i właśnie ksiądz Filipiuk był odprawiał tą mszę z księdzem Chwilczyńskim, o którym mówiliśmy w tej naszej części telewizyjnej, który ukrywał się w tym szpitalu przed gestapo, pochodził z zachodniej Polski i on akurat pod habitem siostry zakonnej się dostał ten habit, udawał siostrę zakonną, ocalał, ale w 45 roku, już po zakończeniu działań wojennych, wrócił do Warszawy po to, żeby odprawić tę mszę.
Tak, u redemptorystów pierwsza msza na Karolkowej była 2 lutego 45 roku, gdy już tak kościół troszkę oporządzono, przygotowano jakoś do odprawiania mszy świętej. Tak, pani Tereso, bardzo dziękujemy. To zapraszam na Karolkową, gdyby pani przyszła z tymi zdjęciami, moglibyśmy z wielką zainteresowaniem obejrzymy, może zrobimy skany, jeżeli pani pozwoli, i by trzeba to właśnie jakoś opisać. Bowiem może tylko taki cytat Jana Pawła II, gdy był w Bydgoszczy w 1999 roku, powiedział takie zdania, że ze szczególną powinnością naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. Wiek XX ma swoje szczególne martyrologium w wielu krajach, jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je zbadać, trzeba je stwierdzić, trzeba je spisać, tak jak spisały martyrologia pierwsze wieki Kościoła, i to jest do dzisiaj naszą siłą, tamto świadectwo męczenników z pierwszych stuleci. Tyle cytat, a więc to jest obowiązek, który Jan Paweł II nam przekazał i prosił, żeby episkopaty poszczególnych krajów przyłożyły do tego szczególną uwagę. Także zapraszam Pani Tereso, żeby ocalić tego właśnie męczennika. No to tak jak święty Stanisław, męczennik, biskup, zginął w czasie odprawiania mszy świętej.
7 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: rzeź woli w czasie powstania warszawskiego. Naszymi gośćmi są ojciec profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, oraz pan redaktor Piotr Gursztyn. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Robert z Warszawy. Ja chciałem wspomnieć o osobie pana Marka Stroka. Nie wiem, czy znany gościom audycji, gdyż jest to osoba, która chyba najlepiej zdokumentowała rzeź woli w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku w Warszawie. Otóż pan Marek Strok prowadzi badania tej zbrodni od ponad 40 lat, przekopał wiele archiwów, ma nawet imienne spisy lokatorów 2400 budynków na Woli. Przeglądał również księgi parafialne, księgi cmentarne, akty chrztu, akty zgonu. I według jego wyliczeń nie wymordowano, tak jak się podaje, od 35 do 65 tysięcy mieszkańców Woli, bo tylu osób na Woli w tym czasie nie było. Według jego wyliczeń jest to liczba też tragiczna, ale zamykająca się w granicach 15 tysięcy-20 tysięcy ofiar. Dodam, że 2 lata temu wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej była organizowana konferencja na temat rzezi woli w kościele świętego Wojciecha, była pierwsza część, a w przystanku Historia na Marszałkowskiej w Warszawie była druga część. I tam też właśnie pan Marek Strok występował. Przy okazji tej wystawy były prezentowane zdjęcie lotnicze odkryte przez pana Zygmunta Walkowskiego w 2003 roku w archiwach amerykańskich w College Park. Na niemieckim zdjęciu lotniczym z 5 sierpnia i 12 sierpnia dokładnie zaznaczyli we dwóch, pan Marek Strok i pan Zygmunt Walkowski, miejsca zbrodni na Woli. I według badań pana Marka Stroka również te, o których nie wiemy do dzisiaj, miejsca egzekucji, które są do dzisiaj nieupamiętnione na Woli. Ja chciałem po prostu gości zapytać, czy znają tę osobę. Pan Marek Strok 2 lata temu otrzymał zaszczytny tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Chciałem zapytać, czy państwo znają jego badania i jakby się ustosunkowali do tych twierdzeń. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy również, panie Robercie. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Ja osobiście pana Marka nie poznałem. Oczywiście słyszałem o nim wielokrotnie. Słyszałem o jego badaniach, nie tylko dotyczących Woli, bo on w ogóle szeroko się zajmuje. To nie jest historyk zawodowy, ale jego praca jest bardzo szanowana przez historyków zawodowych. I słyszałem też jakiś czas temu o tych jego wyliczeniach, które obniżają tę liczbę ofiar rzezi Woli. Ja tego nie kwestionuję, jest to możliwe, bo te dane dotychczasowe były robione metodą szacunkową, ale też trzeba tutaj zaznaczyć, że każda teza stawiana w historii, historia jest nauką, jest potem poddawana krytyce, nie w sensie ataku, tylko takiej krytyce naukowej, czyli po prostu ocenianiu tego, czy metoda jest skuteczna, czy coś nie zostało przeoczone i czy nie ma jakichś braków w danym badaniu, więc nie potrafię przesądzić, czy to wartości tego badania, ale ani pozytywnie, ani negatywnie. Znaczy, ja szanuję pracę pana Marka Stroka i z pełną powagą to przyjmuję. Co do tych miejsc nieupamiętnionych, tak, to jest prawda, bo my znamy te miejsca, z których ludzie się uratowali. Po prostu w pewnym chaosie, w tym, mówiąc kolokwialnie, masówce, bo to była masówka, masowe mordy, gdzie Niemcy też to po prostu traktowali jako taką pracę, gdy mordowali tych ludzi. W tym chaosie ludziom się udawało uciec, bo ktoś nie został zastrzelony, tylko ranny, albo upadł pod trupy, albo były przypadki, że ktoś tam chyłkiem zdążył uciec, albo obserwował z jakiegoś miejsca, ale jest pewne, że były takie miejsca egzekucji, gdzie nikt z nich nie ocalał. W związku z tym nie mamy żadnej relacji, albo ocalał oszalał i nie złożył potem relacji. Ale tutaj też, ale tutaj mamy z kolei wtedy problem, ile osób tam zostało zabitych, bo Verbrennungskommando, czyli te grupy polskich mężczyzn złapanych przez Niemców do palenia zwłok, no po prostu ich zadaniem było spalenie zwłok, ale co więcej, ich zadaniem było też, to był stanowczy rozkaz do nich wydany, palenia dokumentów znajdowanych przy ofiarach. No taka cecha ustroju totalitarnego, że człowieka należy unicestwić, nie tylko w tym sensie fizycznym, że on zamordować i spalić jego ciało, ale też w takim sensie jego człowieczeństwa, czyli po prostu wymazać jego imię i nazwisko z pamięci. I to jest bardzo też poważny problem do ustalenia. Natomiast wydaje mi się, że przy tej metodzie pana Marka Stroka liczba mieszkańców 32 tysiące na Woli, chyba tych mieszkańców było więcej. Pamiętajmy, że Warszawa też była miejscem schronienia ludzi z terenu generalnej guberni. Tu dużo ludzi, sam spotkałem nazwiska ludzi, którzy na przykład uciekli bodajże z Jędrzejowa w Kieleckim, bo tam po prostu członek rodziny, syn został zdekonspirowany przez gestapo, więc reszta rodziny, bodajże siostra i rodzice uciekli do Warszawy i zostali zamordowani na terenie Woli. Więc wydaje mi się, że ta liczba mieszkańców oceniana na 30 kilka tysięcy mieszkańców jest chyba liczbą zaniżoną.
Tak, panie Robercie, dziękujemy za ten głos. Ja notabene tej konferencji, o której pan wspomniał, świętego Wojciecha pod IPN-u nawet uczestniczyłem i tam u świętego Wojciecha była premiera naszego filmu, który zrobiliśmy, 20-minutowy film z panem Krzysztofem Żurowskim na temat męczeństwa i słuchałem też wykładu pana Marka Stroka. No, badania trwają, wie pan, nic, my chcemy, naszym kryterium jedynym jest prawda. W nauce, ja się zajmuję filozofią, co prawda, od 28 lat i w nauce nie ma kryterium moje na wierzchu. W nauce jest tylko jedno kryterium, prawda. I, no, ale na razie jest jednak ta liczba, no, sięgająca około 40 tysięcy, bo tak jak tu pan redaktor powiedział, byli mieszkańcy spoza, na przykład, no weźmy taki flash jeden przykład z naszych sąsiadów, to jest zajezdnia tramwajowa przy Karolkowej, no to tam zginęło w jednym tej koegzekucji 1000 tramwajarzy. To nie byli mieszkańcy Woli, to byli, część była zapewne, ale dużo tych tramwajarzy, wielu z nich to było spoza Warszawy, oni przyjechali po prostu do pracy. 5 czy wcześniej jeszcze, no a potem już nie mogli się wydostać, także że to by to też trzeba wziąć pod uwagę.
Na Woli zdarzały się osoby, które przypadkiem się znalazły z innych dzielnic, albo żołnierze i potem, którzy byli ranni w szpitalach wolskich. Oni byli z innych dzielnic. Jest taki pamiętnik takiej pani, która się nazywa Sabina Dłużniewska. Ona są swoje losy okupacyjne. No to jest taki pamiętnik osoby zdezorientowanej działaniami wojennymi. Ona tam trafiła na Wolę przypadkiem, bo miała nakopać kartofli na działce swojej znajomej, bo się ze współlokatorką pokłóciła w domu, że nie ma kartofli. I ona w tym zamieszaniu, zamiast wrócić do Śródmieścia, co było możliwe w tych pierwszych dniach, szła w zupełnie drugą stronę, w stronę zachodnią. No i wpadła w to pandemonium mordu. Ona ocalała, i to chyba z dwóch egzekucji w ogóle ocalała. Po wojnie napisała to, więc trudno jest to naprawdę przeliczyć. Nie wydaje mi się, żeby do końca było możliwe, ale nie kwestionuję badań pana Stroka. To jest bardzo poważny badacz.
15 minut po godzinie 23, rzeź Woli w czasie Powstania Warszawskiego, temat naszego spotkania. Bardzo proszę.
Halo?
Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Warszawy, Elżbieta. Ja chciałabym tutaj przywołać postać świętej pamięci księdza Kicmana, który jako dziecko przeżył rzeź Woli i mama jego, pani Monika Kicman, opisała te przeżycia ich obojga, bo tata poszedł do powstania, a ona zajmowała się małym synkiem i sytuację, kiedy wygnano ich z domu i zapędzono do kościoła świętego Wojciecha, przejmujące doświadczenie, kiedy kilka godzin siedzieli przed wycelowanymi w nich karabinami maszynowymi i on jako dziecko pytał tylko mamę, przytulony do mamy, Ona go zapewniała, że nie będzie bolało. Bardzo przejmujące świadectwo i ksiądz świętej pamięci, ksiądz Kitman, który kilka miesięcy temu zmarł, był krzewicielem, można by tak powiedzieć, tej historii rzezi woli zapamiętanej oczami dziecka. Sam też napisał książkę. Również nie do pominięcia jest postać pani Wandy Lurie i jej syna Mścisława Lurie, z którym była w ciąży, kiedy właśnie była rzeź woli, kiedy przeżyła straszne ataki Niemców. Ponadto, kiedy uczestniczyłam jednego roku w marszu właśnie tym, który jest poświęcony ofiarom rzezi woli, spotkałam panią, która opowiadała mi historię swojej rodziny, kiedy sama z mamą była w domu właśnie na woli, już nie pamiętam na jakiej ulicy, i zostały wypędzone. Kazano im opuścić mieszkanie, nie bardzo chciały z tego mieszkania wyjść, ale no oczywiście Niemcy byli bezwzględni. Mama w drzwiach z małym dzieckiem, jej 6- czy 9-miesięcznym braciszkiem, broniła się przed opuszczeniem tego swojego mieszkania, po czym pojawił się Niemiec, który wyrwał jej to dziecko z rąk i uciekł, zaniósł, już go nigdy w życiu więcej nie zobaczyła. I ta pani właśnie opowiadała mi podczas tego marszu tę historię, ciągle płacząc i ciągle wspominając tego swojego małego braciszka, który w tak bestialski sposób został zabrany, czy do zniemczenia, czy do zabicia, nie umiem powiedzieć. Także takimi historiami chciałabym się podzielić i bardzo dziękuję za piękną audycję. Przejmujące świadectwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Serdecznie pozdrawiamy panią.
Bardzo niestety proszę. To dziecko najprawdopodobniej zostało zamordowane. Jest ileś świadectw o tym, jak żołnierze niemieccy wyrywają małe dzieci z rąk głównie matek i wrzucają na przykład do płonących gruzów. Dlaczego oni to robili, ja tego nie rozumiem. Oni naprawdę nie mieli takich rozkazów już. Albo, mogli zastrzelić, zadać śmierć mniej bolesną. Było coś niesamowitego w tym, coś niepojętego. Takich relacji jest więcej. To nie jest relacja, którą mógłby ktoś sobie pomyśleć, kto pierwszy raz usłyszał o tej sprawie, że to jest jakiś wytwór wyobraźni. Nie. Są to świadectwa ludzi niezależnie od siebie, z różnych miejsc i z różnych dni, więc ci ludzie nie mogli się zmówić, nie mogli mieć urojeń. Niestety takich przypadków było z kilka co najmniej, jeśli nie więcej. A reszta tych rzeczy, które tutaj słuchaczka mówiła, to bardzo, bardzo wiernie oddaję. Mam ogromną wiedzę tutaj na ten temat. Historia pani Wandy Lurie i zamordowanej jej trójki dzieci, bo pan Mścisław się urodził miesiąc, czy ileś dni po rzezi woli już w obozie w Pruszkowie. To jest też straszna historia. To jest też historia takiego złamanego życiorysu, bo pan Mścisław, który już nie żyje, nosił to cierpienie w sobie całe życie. On o tym mówił otwarcie, na przykład o tym, że on nie mógł spać bez światła. On bał się ciemności. On źle reagował na mundury, chociaż on sam przecież nie pamiętał rzezi woli. W jakiś sposób to zostało przekazane. Są takie teorie psychologów, że trauma jest dziedziczona, że to nie jest tak, że ktoś, kto tego nie przeżył, a jego rodzice coś przeżyli, to już on tego nie nosi. I że to nie jest wcale tak, że ci rodzice wmawiają tym dzieciom, tylko że to są rzeczy dziedziczone genetycznie. Są takie teorie we współczesnej psychologii. I nie należy ich odrzucać, bo poważni naukowcy je głoszą. I jeszcze postać księdza świętej pamięci, księdza Kitzmana. Miałem przyjemność i zaszczyt poznać księdza Kitzmana. Wspaniały, mądry i bardzo ciepły człowiek, który zrobił bardzo wiele dla pamięci rzezi woli. Człowiek, z którego emanowało dobro, bo to jest też coś niesamowitego, bo z wielu tych osób, które przeżyły rzeź woli, to są też dobrzy ludzie, ale czuć to cierpienie. A on jakoś to w sobie zamienił w takie ciepło. To był człowiek, który chodzące dobro i chodzące ciepło.
Tak, nagraliśmy nawet wywiad z księdzem Kitzmanem. To z tym się zajmuje reżyser Krzysztof Żurowski. Bardzo ciekawy wywiad, jeszcze musimy go obrobić. Ale właśnie tak jak pani powiedziała, on leżeli z mamusią koło świętego Wojciecha, te karabiny były, lufy wymierzone, i mamusia go przytulała i przytul się, to nie będzie bolało. Ale jakoś szczęśliwie ocaleli.
A tłem tego wszystkiego były stosy trupów pod kościołem. Oni widzieli po prostu stosy pozabijanych ludzi, w tym dzieci, bo ksiądz Kicman mówił, że na przykład przed nim były nóżki dziecka, on ma kolor bucików tego dziecka opowiada, nie pamiętam tego koloru, czyli po prostu przed oczami on widział pomordowanych ludzi, więc no, on miał 7 lat, więc wiedział doskonale, co ich czeka. On widział śmierć swojego kolegi wyrzuconego przez okno z ich kamienicy przy ulicy Dworskiej, obecnie to jest ulica Kasprzaka, więc no, w pełni świadomie to przeżył.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Joanna ze Świętokrzyskiego. Chciałam podzielić się takim wspomnieniem, które opowiadała mi moja babcia. Ciocia, siostra rodzona babci, mieszkała w kamienicy przy ulicy Bema, pierwsza kamienica od Kasprzaka. I właśnie opowiadała, że w czasie tej rzezi przyjechali Niemcy, kazali wszystkim wyjść z kamienicy i pod murem po prostu do rozstrzału. I przyszedł jakiś wojskowy, no z audycji to teraz wiem, że to jakiś łącznik, prawda, niemiecki. Coś do tych Niemców mówił, no tak mi babcia przekazywała. I Niemcy odstąpili od rozstrzelania i powiedzieli, żeby się wszyscy rozeszli. Także ciocia przeżyła, żyła ponad 80 lat. No i jakoś szczęśliwie, ale właśnie no to tak potwierdza się to, że właśnie no ci łącznicy byli i zmieniali ten rozkaz. No to tak tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękujemy również za to świadectwo.
Skoro pani wywoła ulicę Bema, to panie Piotrze, może pan wspomniał o tej tragedii spalenia żywcem ludzi przez Niemców pod flagami Czerwonego Krzyża, bo to jest...
To jest straszna historia w ogóle. Niebywała. I to już jest... Ja sam datę zapomniałem, bo to jest 11 bodajże albo 10 sierpnia, czyli już to apogeum mordowania minęło, ale zmieniła się ta zbrodnicza pragmatyka mordowania, bo tak jak rozmawialiśmy w części telewizyjnej. Najpierw mordowano wszystkich, potem mordowano młode kobiety i młodych mężczyzn i młode kobiety jako potencjalnych powstańców i wypędzano osoby takie bardziej niezdolne do, czy niedołężne, czy niezdolne do walki. A potem się zmieniło to, ponieważ jacyś decydenci w III Rzeszy uznali, że gospodarka III Rzeszy oparta na niewolniczej pracy robotników przymusowej skądś potrzebuje tych robotników, a Warszawa jest ostatnim miejscem, gdzie można było ich wyłapać. No to młodych mężczyzn, młode kobiety wyłapywano na roboty. Natomiast starcy, kobiety w ciąży, małe dzieci były uznane za element do likwidacji według tej nazistowskiej, niemieckiej perspektywy. Ulicą Bema wypędzano ludzi na stację kolejową Warszawa Zachodnia i tam pociągami wywożono i tam stał drewniany, ale dość duży, jednopiętrowy dom, gdzie wywieszono flagi z Czerwonym Krzyżem, powieszono napis bodajże punkt sanitarny, stanęło 2 czy 3 esesmanów z opaskami z Czerwonym Krzyżem. No i to oni lustrowali ludzi przechodzących i właśnie osoby starsze, bardzo dużo dzieci i kobiety ciężarne wpędzali do tego punktu sanitarnego. Okna były pozabijane deskami i którejś nocy, po jakimś 1 czy 2 dniach, to wszystko podpalono. Mamy relacje kilku świadków polskich, 2 czy 3 świadków, którzy to kolejarze na przykład, którzy mieli pewne prawo do przemieszczania się, bo mieli przepustki na tym terenie, którzy dość dokładnie powiedzieli, ja już nie chcę tu opowiadać tych wstrząsających szczegółów, ja je opisałem, bo byłem w stanie to napisać, ale ja powtarzać już tego własnym głosem nie potrafię, bo to jest po prostu zbyt, no zbyt straszne i bolesne, żeby o tym mówić. A jest też jedna rzecz tutaj bolesna, którą też trzeba dzisiaj powiedzieć. To miejsce niby jest upamiętnione, ale ono jest za płotem jakiejś hurtowni i było w strasznym stanie, zarośnięte jeszcze kilka lat temu, uporządkowane to tylko dlatego, że 5 lat temu pan prezydent Andrzej Duda jako pierwszy prezydent zaczął co roku jeździć na miejsce związane z rzezią Woli. I to było pierwsze miejsce, na którym prezydent złożył wieńce. W związku z tym chyba ci właściciele tego terenu jakoś pospiesznie uprzątnęli ten teren. Tam można było wtedy wejść. A wtedy, mimo że ja wtedy na Woli wcześniej mieszkałem, ja zdeptałem tę Wolę po tych miejscach. Tam nie mogłem wejść, tylko przez płot to widziałem. Wtedy pierwszy raz tam w to miejsce wszedłem. Upamiętnienie jest po prostu skandaliczne tego miejsca. To powinno się zmienić. Chwała panu prezydentowi, że co roku przyjeżdża do każde inne te miejsce, to należy docenić, bo władze państwowe do tej pory, władze samorządowe tak traktowały pamięć rzezi Woli, no tak średnio, łagodnie mówiąc. To się zmienia na szczęście na lepsze, ale zbyt powoli, w zbyt wolnej skali. No ale to jest rzeczywiście, to dziękuję ojcze profesorze, że ojciec to przypomniał, bo to jest to miejsce zapomniane, jednej z takich najbardziej perfidnych, ohydnych zbrodni, bo popełnionych na ludziach najsłabszych i najbardziej bezbronnych.
Tak, pod flagami Czerwonego Krzyża.
No, perfidne oszustwo.
Tak.
Jeszcze tak, właściciel tego domu, on się bodajże Kozakiewicz nazywał, emerytowany kolejarz, on przeżył, wrócił po wojnie na to miejsce, zastał fundamenty, bo fundamenty były murowane i resztki przepalonych, drobnych kosteczek, jak w swojej relacji złożonej już sędzi, znaczy w zeznaniu złożonym polskiej sędzi już po wojnie opowiedział, znalazł właśnie w gruzach swojego domu.
27 minut po godzinie 23. Czas naszego spotkania dobiega końca. Temat, który podjęliśmy, rzeź Woli w czasie Powstania Warszawskiego. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za spotkanie, za podzielenie się swoją wiedzą, która wynika z zdobywania również tych chociażby spotkań z tymi świadkami, którzy odchodzą, o których słyszeliśmy, te materiały, które tutaj jeszcze dzisiaj profesor wspominał, że są do opracowania, są do tego, aby je uzewnętrznić. Za te prace też bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy się podejmują tego upamiętnienia w kontekście słów przytoczonych Ojca Świętego Jana Pawła II z Bydgoszczy. Naszymi gośćmi w ramach dzisiejszego spotkania byli ojciec doktor habilitowany Paweł Mazanka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, autor książek Redemptoryści Woli oraz Boję się śmierci pod gruzami, sakramentki Redemptoryści po Powstaniu Warszawskim, ojciec redemptorysta oraz pan redaktor Piotr Górsztyn, autor książki Rzeź Woli, zbrodnia nierozliczona. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
To podziękowanie także dla wszystkich radiosłuchaczy za współtworzenie, także poprzez aktywność, poprzez telefony, poprzez te świadectwa, bezcenne sprawy, które także podczas naszej dzisiejszej audycji uwydatniły się. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy trwali słuchając naszego dzisiejszego spotkania. Ono będzie zamieszczone na stronie Radia Maria. Będzie można sobie również odsłuchać, udostępnić, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Bóg zapłać. Thank you.